otwieram 52. sesję Rady Miejskiej w Czeladzie. Proszę Państwa, zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad w ramach także autopoprawek, które zostały wprowadzone, ja tu z góry przepraszam, bo w trakcie błąd i do Państwa trafiła nie ta wersja, ale mam nadzieję, że zostało to już wyprostowane i ta wersja ostateczna do Państwa dotarła. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o projekt o numerze 93, tam macie Państwo podane w ramach autopoprawki w porządku obrad, ale także dzisiaj Pani Burmistrz prosiła o głos, bo będzie chciała zgłosić autopoprawki do dwóch projektów uchwał. Bardzo proszę Pani Elżbieta Zdrój.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, wnosimy o zmianę podstawy prawnej w projektach uchwał numer 85 i 86. Mianowicie omawiając te projekty uchwał na Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej, podawaliśmy podstawę prawną jako tekst jednolity, pozycja 1875 Dziennik Ustaw z 2017 roku. Wnosimy o zmianę w obu przypadkach na tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami. To wszystko, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś propozycje zmian do porządku obrad? Bardzo proszę, Pan Marian Kita.
Pani Przewodnicząca, Pani pozwoli, że to nie jest mój głos w chwili obecnej, nie dotyczy porządku obrad. Ja po prostu na Pani ręce chciałem złożyć skargę jako Przewodniczący Komisji Społecznej i Bezpieczeństwa, ponieważ pierwszy raz w III Rzeczypospolitej, czyli ostatnie 28 lat, nie było takiego przypadku, żeby materiały ze szpitala na komisję nie pojawiły się, tylko szpital odmówił, stwierdzając, że tam miesiąc temu był i robił prezentację. Prezentację to robił pan sekretarz Rady Miejskiej, pan sekretarz Biura Rady. Tutaj, jak było otwarcie urzędu i był w garniturku i byli na takim wybiegu, to była prezentacja. Natomiast nas, radnych, w imieniu suwerena interesuje, jak wygląda każdy z oddziałów, jakie są plusy tego oddziału, jakie są minusy, jak następuje rekonstrukcja szpitala, a nie rzeczy, które były przedstawione w tej tak zwanej prezentacji. W związku z tym serdecznie proszę, ażeby Pani Przewodnicząca była łaskawa przyjąć tą skargę komisji, ponieważ takiego przypadku jeszcze nie było. Ja nie będę tutaj opowiadał o tym, ile Rada Miejska, czyli nasze miasto, dało na przestrzeni ostatnich 28 lat dla tego szpitala, bo to nasz również jest obowiązek. Inne miasta nie składały się na ten szpital, natomiast myśmy w poszczególnych kadencjach 300 tysięcy, to było tak zwane minimum, jakie dawało się rocznie. I dzisiaj zostaliśmy potraktowani za przeproszeniem po prostu jak nikt. To jest niemożliwe. To nie może być tak, żeby dyrekcja, która aktualnie znalazła się w tym szpitalu, potraktowała tak Radę Miejską, tak Urząd Miasta i tak po prostu radnych, którzy sprawują tę władzę w imieniu suwerena. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, powiem nie znane mi te okoliczności. Zresztą tutaj zaproszeni przedstawiciele szpitala deklarowali, że materiały z te, które były nam tu przedstawiane, będą przekazane do Rady, będziemy mogli do tych materiałów oczywiście zaglądnąć, i bo taka była też prośba, żeby te materiały udostępnić. Nie wiem, co się stało. Sprawdzimy po prostu i zobowiązuję się, że zorientuję się, będę się kontaktować z władzami szpitala. Proszę Państwa, wracamy do porządku obrad. I zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad nie mamy zmian do porządku, nikt nie zgłosił. Punkt trzeci to jest przyjęcie protokołu z sesji. I przyjęcie protokołu sesji dnia 23 maja 2018. Czy Państwo radni macie jakieś uwagi, jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o protokół z 23 maja? Nie widzę. Proszę Państwa, kolejny punkt to jest rozpatrzenie i zatwierdzenie, to jest drugi punkt, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Przelew za 2017 rok. I w ramach tego punktu mamy punkt 4.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Przelew za rok 2017. Sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego miasta Przelew za rok, za 2017 rok. Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez burmistrza miasta Przelew sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok, za 2017 rok. Przedstawienie informacji opinii Komisji Rady dotyczących rozpatrywanych sprawozdań, tutaj Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowo-Budżetowej oraz ostatni z tych podpunktów, dyskusja i wystąpienia radnych w ramach rozpatrzenia wyżej wymienionych sprawozdań. I zanim później nastąpi podjęcie uchwał o rozpatrzeniu, zatwierdzeniu sprawozdania, udzielenie absolutorium, proszę Państwa, Pan Burmistrz, będzie jakaś prezentacja Panie Burmistrzu, tak? W takim razie bardzo proszę, Pani Skarbnik, Pan Burmistrz, bardzo proszę, udzielam Panu głosu.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni, proszę. Wysoka Rado, Państwo Naczelnicy, Dyrektorzy, Prezesi, Kierownicy, jako miło widać Państwa na sesji, bo zwyczajowo tamte miejsca są puste. Ja się cieszę, że przynajmniej są takie dwie sesje, gdzie jesteśmy w takim dużym gronie, a zwłaszcza na sesji tej najważniejszej, czyli podczas sprawozdania wykonania budżetu i udzielenia absolutorium. Drodzy Państwo, taka konkluzja na początku, jak ten czas szybko leci. Dopiero składałem tu przed przysięgę, składałem pewne zobowiązania, Państwo składali przysięgę, dopiero rozpoczynała się kadencja, wkrótce była pierwsza sesja absolutoryjna, gdzie rozliczaliśmy budżet za 2014 rok, a tu już ostatnia sesja absolutoryjna, sesja się kończy, kadencja się kończy. No i można tylko powiedzieć, jak ten czas szybko leci, ale też ta sesja pobudza do tego, żeby zastanowić się, z jakiego momentu ruszaliśmy, jak zaczynaliśmy, z jakiego pułapu startowaliśmy tej kadencji. Także przepraszam, że co roku o tym przypominam, ale też myślę, że robię to po raz ostatni, ponieważ w następnej kadencji zapewne następca będzie się odnosił do tej kadencji, porównywał do tej. Dlatego przepraszam, że jeszcze raz przypomnę ten moment, z którego wszyscy startowaliśmy. A startowaliśmy z pułapu bardzo niskiego. Jak Państwo dobrze sobie przypominają, a większość na tej sali radnych była poprzedniej kadencji, większość urzędników, która tu siedziała na sali, również pracowała w urzędzie w tamtej kadencji. I wiecie Państwo, jaka była sytuacja naszej gminy, że budżet za 2014 rok uchwalała nam nie Rada, a Regionalna Izba Obrachunkowa. A robi to tylko w wyjątkowych okolicznościach, kiedy finanse gminy są zagrożone i musi interweniować organ nadzorczy, by zachować bezpieczeństwo finansowe gminy. A rzeczywiście sytuacja była trudna. Brakowało pieniędzy na podstawowe płatności. Były duże zaległości, duże zobowiązania. Czasami brakowało nawet na terminowo wypłacane pensje dla pracowników. Nie zapłacono rachunków na ponad kwotę 5 milionów złotych w 2014 roku, przesuwając te płatności na kolejne lata. Również raty kredytowe za kredyty z poprzednich lat również były przesunięte w wysokości opłaty czy spłaty tych rat na lata 2015-16. Zobaczą Państwo w sprawozdaniu, jak wielki wysiłek musieliśmy zrobić, żeby tamte zaległości wszystkie pospłacać. Także sytuacja była bardzo trudna, jak też nie muszę ukrywać, że inwestorzy obchodzili nasze miasto z daleka. Też dochodów majątkowych nie było, one są podstawą rozwoju inwestycyjnego naszej gminy. Budownictwo praktycznie nie rozwijało się, nie budowaliśmy nic. Tak więc sytuacja była bardzo, bardzo trudna. No i pamiętam, jak dziś stanąłem tutaj przed Państwem na tej sali, składając przysięgę i zobowiązywałem się do tego, że w naszym mieście może być inaczej. Że to miasto ma ogromny potencjał, ogromne możliwości, że to miasto może dynamicznie się rozwijać, że mam plan finansowy, jak to zrobić, że mam dobry program, odważny i rozważny program, który wypracowałem wspólnie ze współpracownikami i z mieszkańcami naszego miasta. Miałem tylko jeden problem. Musiałem mieć wsparcie Rady Miasta, a wprowadziłem z mojego komitetu tylko 3 radnych. Dlatego chciałem, żeby Państwo mi zaufali. I dzisiaj z wielką radością i dumą mogę powiedzieć, że znalazła się duża grupa, 15-osobowa radnych, która podpisała się pod moim programem. Była nawet większa, nieco się zmniejszyła, ale ostatecznie 15 osób zdecydowało się popierać mnie przez całą kadencję, podpisać się pod tym programem, ufając, że rzeczywiście jestem w stanie zrealizować razem z Państwem to, co zapowiadałem. I już w tej chwili dziękuję tej 15, ale także dziękuję trójce radnych Lewicy, która nie podpisywała niczego, a mogłem zawsze na Państwa liczyć, bo uważaliście, że te propozycje, które składam, są dobre, dlatego wielkie ukłony już na początku również dla Państwa. A te podziękowania dlatego, że wydaje mi się, że w sumie wspólnie możemy powiedzieć, że to była, już podsumowując, udana kadencja. Każdy kolejny rok był lepszy. W 2015 roku pospłacaliśmy wszystkie zaległości, które zostały po poprzedniej kadencji, mimo że obciążenia były bardzo wysokie, prawie 11 milionów musieliśmy zapłacić zaległości płatniczych, jak również raty kredytowe, to zresztą będzie widać tutaj na wykresach niedługo. Podobnie 2016 rok był duży, najwyższa rata kredytowa, ponad 7 milionów musieliśmy zapłacić za kredyt, który miasto wzięło w ubiegłych latach. No i mimo wszystko musieliśmy się co prawda posiłkować obligacjami, ale nie spowodowało to nadmiernego zadłużenia gminy, jest ono nieznacznie tylko większe niż było na początku i miasto, że tak powiem, ruszyło z posad, pojawiło się wiele inwestycji, pojawiło się wiele inwestycji mieszkaniowych również, wiele inwestycji w naszą infrastrukturę miejską i ogólnie mówiąc, odnieśliśmy wspólnie sukces i za to serdecznie Państwu już w tym momencie dziękuję. A jak wyglądał ostatni rok, 2017, który będziemy rozliczać? No taki jak niemalże jak 2016, czyli jednym słowem bardzo dobry i za chwileczkę to Państwu będę chciał pokazać. I tu przystępuję do sprawozdania wykonania budżetu miasta Czeredź za 2017 rok. Zaczynamy tradycyjnie, jak zawsze przy sprawozdaniu, pokazując pewne czynniki, które mają istotny wpływ na rzeczywistość w naszym mieście. I tu pierwszy wykaz pokazuje niestety ciągle złą sytuację i to najtrudniejsza do rozwiązania dla nas sprawa, bo nie tyle zależy od nas, co od wszystkich mieszkańców. Mianowicie, że od 2006 roku regularnie spada nam ilość mieszkańców. Co prawda nieco w 2017 roku ten spadek był mniejszy niż w poprzednich latach, ale mimo wszystko 230 osób nam ubyło. A te 230 osób, proszę Państwa, to jest tyle, ile urodziło się, a zmarło dwa razy więcej, czyli zmarło około 230 osób więcej niż się urodziło. No i stąd jest ta różnica, bo jeżeli chodzi o migrację, to ona mniej więcej wychodzi na zero i tutaj problemów już większych nie ma. Ale jest to ciągle problem, nad którym musimy myśleć. No niestety 500+ nie zadziałało wystarczająco dobrze w naszym mieście, jak zresztą i w całej Polsce. Również nasza dość bogata prorodzinna działalność nie spowodowała jakiegoś tutaj problemu na rodziny nowych dzieci, no, ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie się zmieniać, ale także będziemy podejmować różne działania, żeby ściągać mieszkańców sąsiednich miast, żeby zechcieli u nas znaleźć swoje miejsce na ziemi. Proszę Państwa, kolejny wykres pokazuje już liczbę bezrobotnych mieszkańców i to też na przestrzeni 2003-2017. No i tak jak Państwo widzą, od 2014 roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych. W tej chwili jesteśmy już na najniższym poziomie od 10 lat. 976 osób na dany moment zarejestrowanych osób bezrobotnych. To oczywiście bardzo cieszy z jednej strony, a z drugiej strony jeszcze zaczyna martwić, bo jak ten słupek będzie spadał jeszcze bardziej, no to się okaże, że brakuje rąk do pracy w naszych przedsiębiorstwach, które się rozrastają, bo jak Państwo wiedzą, MRP, jak będzie wybuduje wszystkie swoje hale, to tam ma być zatrudnione około 1000 osób, no to jest więcej niż tych naszych wszystkich bezrobotnych zostało w Czeladzi, więc będzie to poważny problem, a wiemy o kolejnych wielkich inwestycjach, które szykują się w naszym mieście, no i zaczniemy mieć problem z pracownikami. A inwestorzy, szukając swoich terenów, biorą też to pod uwagę, czy na danym terenie mają wystarczającą ilość ludzi do pracy. No i my ten nasz atut, który mieliśmy przez lata, zaczynamy pomału tracić, także jak w każdym przypadku ta sytuacja ma dwie strony, ale oczywiście generalnie cieszymy się, że liczba bezrobotnych w naszym mieście radykalnie spada. No i przystępujemy już do analizy budżetu. Rozpocznę od takiego wykresu, który pokazuje, jak rośnie dochód miasta w stosunku do ilości mieszkańców. No jak Państwo widzą tutaj, postęp od 2015 roku jest bardzo, bardzo znaczący. Rosną zdecydowanie dochody, no i rosną wydatki. Widzimy Państwo, w niektórych latach bywało tak, że wydatki były większe niż dochody. Dzisiaj mamy to zrównoważone, czyli mniej więcej dochody równoważą się z wydatkami. No i nasza, że tak powiem, stopa życiowa w tym przeliczeniu znacząco rośnie, bo już mamy grubo ponad 4200 na mieszkańca. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik w porównaniu nawet do gmin sąsiednich. Jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze, jest ich co prawda o 29 mniej, ale przy tej kwocie, przy tej ilości 2375 nie jest to duża różnica. W ubiegłym roku 230 kilka chyba przybyło, w tej nieco ubyło, ale mniej więcej utrzymuje się na podobnym poziomie. Oczywiście wolałbym, żeby ich przybyło niż ubyło, ale też trzeba sobie powiedzieć, że te niektóre przedsiębiorstwa nie wytrzymują presji płacowej, zwłaszcza te malutkie. No niestety ludzie chcą coraz więcej zarabiać, uciekają do przedsiębiorstw, które więcej płacą i czasami jest to powodem likwidacji danego podmiotu gospodarczego. Jeżeli chodzi o jednostki organizacyjne, jak Państwo wiedzą, zlikwidowaliśmy Zakład Budynków Komunalnych i uważam to, proszę Państwa, za bardzo dobry ruch i znakomite posunięcie. Żałuję, że nie podjąłem się tej decyzji, nie podjąłem znacznie wcześniej, bo okazało się, że udało się to przeprowadzić bardzo bezboleśnie, bez większych strat, jeżeli chodzi o zatrudnionych, a udaje się też realizować to zadanie, które kiedyś było realizowane przez 40 pracowników, teraz udaje się realizować przez 20. Całą tą nadwyżkę finansową możemy przeznaczyć na remonty mieszkań, na przyspieszenie wymiany okien, drzwi i tak dalej. W mieszkaniach to zresztą się dzieje, dlatego generalnie jestem z tego ruchu bardzo zadowolony. Uważam, że to było świetne posunięcie, które nawiasem mówiąc wpłynęło generalnie na to, że mamy mniej zatrudnionych pracowników w naszym mieście niż mieliśmy ich, jak rozpoczynała się kadencja. jeżeli chodzi o związki i porozumienia bez zmian, natomiast akcje i udziały zwiększyły się o 974 tysiące. To są dwie pozycje dwie nieruchomości, które przekazaliśmy CTBS-owi łącznie z likwidacją ZPK. No i to są nasze udziały w CTBS-ie, stąd ta kwota się powiększyła o tą wartość. Kolejna bardzo ważna sprawa i też porównanie do przeszłości, jak wyglądały, jeżeli chodzi o zadłużenie miasta. No i przypominam tutaj ten wykres z poprzednich lat również. 2014 rok, zadłużenie to fioletowe, to jest kredyt, natomiast to pozostałe zadłużenie, które zostawiła nam poprzedniczka w postaci niewywiązania się z różnych zobowiązań i tych wymagalnych i niewymagalnych, to była kwota ponad, jak już powiedziałem, ponad 5 milionów złotych, czyli łącznie to zadłużenie, które przejęliśmy, wynosiło 30 milionów 590 tysięcy. A w tym roku jest 32 miliony 770, a gdybyśmy troszeczkę asekuracyjnie nie zadziałali i nie emitowali całej kwoty, którą przewidzieliśmy na ubiegły rok, jeżeli chodzi o emisję obligacji, bo okazało się w rozliczeniu roku, że 3,5 miliona nam zostało w nadwyżce budżetowej, no to to zadłużenie by nie wzrosło. Ale nawet, proszę Państwa, jeżeli patrzeć, że to zadłużenie nieco wzrosło o te 2 miliony z groszami w ciągu tych 4 lat, czy 3,5 roku, to proszę Państwa, no to jest tyle, ile musieliśmy dołożyć do ponad 50 milionów naszych inwestycji z kredytu. To jest, proszę Państwa, rewelacyjny wynik, bo większość miast, realizując inwestycje, korzysta w dużo większym zakresie albo w całkiem dużym zakresie z kwot czy z kredytów, czy z emisji obligacji. Także ten wynik jest bardzo dobry, a ja też Państwu tu się zobowiązuję, że zrobię wszystko, żebyśmy kończyli kadencję, czyli 2018 rok, żebyśmy tak skończyli, żeby ta kreska ostatniego roku była poniżej tej z 2014, bo jest na to szansa, że nie będziemy musieli emitować obligacji, które mamy na ten rok przewidziane, to jest 5 milionów złotych. Być może nie będziemy z tego musieli skorzystać. Jeżeli tak się stanie, to te nasze zadłużenie spadnie do poziomu najniższego w historii, przynajmniej od 2006 roku. Ale to też, proszę Państwa, mówimy tylko o kwotowym zadłużeniu, bo jeżeli spojrzymy na to zadłużenie przez pryzmat naszych dochodów, które znacząco wzrosły, to ta kreska czerwona, to jak widzimy, to zadłużenie w 2017 roku wynosiło 25,44%, a to, które przejęliśmy w 2014, wynosiło 31,32%. Także procentowo znacząco zmalało w stosunku do poprzednich, do tamtego okresu, a ten rok, ponieważ przewidujemy dochody na bazie gdzieś 160 milionów złotych, no to ten wskaźnik radykalnie powinien jeszcze nam spaść na dół, bo ten rok 2018 będzie rewelacyjny i aż zazdroszczę wszystkim tym radnym, którzy będą rozliczać budżet w przyszłym roku. Życzę, żeby to byli Państwo, bo to będzie rok, który będzie ciężko potem powtórzyć w historii. Proszę Państwa, spłata zadłużenia z poprzednich lat, tak jak powiedziałem, no 4,195 milionów, odszkodowania 41 i zobowiązania w 2017. Taka była wartość tego zadłużenia, które musieliśmy spłacić. A tak to wyglądało na przestrzeni poprzednich lat, spłata zadłużenia w latach 2000, jak będą wyglądały spłaty w kolejnych latach i proszę zwrócić uwagę, jakie mieliśmy do spłacenia raty w 2015-2016 roku, najwyższe w historii miasta, zwłaszcza 2016 rok, ponad 7 milionów złotych musieliśmy spłacać. Teraz ta rata nam będzie malała przy rosnącym budżecie. Praktycznie nieodczuwalne te kwoty są dla budżetu miasta, bo przy budżecie 160 milionów złotych spłata 2 miliony złotych z groszami, to tak jakbyśmy nie mieli nic. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o strukturę kredytów. Te na niebiesko to kredyty, które zostały zaciągnięte w latach wcześniejszych i je spłacimy w 2020 roku, natomiast te raty, te spłaty, które wynikają ze spłaty emisji obligacji, które myśmy zaciągnięli, jak również pożyczki z Jessica, są na zielono i na czerwono. Tu Państwo mają pokazane, jak te spłaty będą wyglądały w kolejnych latach. Jak już jeszcze raz podkreślę mocno, to żadne obciążenie dla naszej gminy. Mamy bardzo duże możliwości kredytowe na przyszłość, jeżeli taka zaistniała potrzeba. No i proszę Państwa, realizacja dochodów. Po wszystkich projektach przyjęliśmy, że mamy na koniec roku osiągnąć dochód na wysokości, dochód bieżący w wysokości 133 miliony 159 tysięcy. Osiągnęliśmy wynik 128, czyli 96,74 planu. To bardzo dobry procentowy wynik. Jak tam później zobaczymy porównanie w stosunku do innych lat, to bardzo dobry procent. I również uwzględniając, że poprzeczka jest powieszona bardzo wysoko, bo jak Państwo widzą, sam dochód bieżący jest o 35 milionów więcej, później też to zobaczymy, od tego poziomu, który mieliśmy dochodów w 2014 roku. Czyli postawiliśmy sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Natomiast dlaczego nie jest 133? Powody są dwa. Nie do końca wykonaliśmy dochody majątkowe, ale tutaj trudno wycelować jest dokładnie. Mamy około 10 milionów, mieliśmy mieć to około 12, więc troszeczkę jest niższy dochód, no ale podstawowa przyczyna niewykonania dochodów, jak również wydatków, leży po stronie niestety Urzędu Marszałkowskiego, bo nasze wnioski, które złożyliśmy o dofinansowanie unijne w 2017 roku, czy 2016 nawet, zostały przesuwane i dopiero zostały rozstrzygnięte w 2018 roku i w tym roku mamy tych środków ogromny nadmiar, a w tamtym nam nieco zabrakło, żeby wygodzać plan dochodów, bo byłby on znacznie wyższy. Ale proszę Państwa, całe dochody łącznie z przychodami wynoszą aż 140 milionów, prawie 141 milionów. No to w porównaniu do 99 w 2014 o 50% mamy dochody wyższe niż wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy tą naszą kadencję, więc no też tego faktu można mieć dumni, bo można skok zrobić o 5%, o 10%, o 50%, no to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I co wpłynęło na te dochody? Tutaj Państwo, może nie będę wszystkiego czytał, ale wyszczególnione są tutaj poszczególne pozycje, które wpłynęły na taki, a nie inny wynik finansowy za 2017 rok. Tak to wygląda w takim układzie. Zobaczcie proporcje, jak one wyglądają, jeżeli chodzi o dochody. Dochody własne dominują. Dochody z budżetu państwa na drugim miejscu, subwencje na trzecim, no i dotacje, jak również wolne środki na kolejnych miejscach. I tutaj jest pokazane, jaki wpływ na dochody ogółem mają dochody majątkowe, które są dla nas bardzo ważnym źródłem dochodów, dlatego że od nich, jak już powiedziałem, zależy wartość naszych inwestycji i możliwości inwestycyjne. No i jak tutaj widać, dochody majątkowe są na poziomie 11 milionów, a chyba 13 gdzieś tam planowaliśmy, zdaje się, a nie 12, jak powiedziałem. W każdym razie ten wynik jest też bardzo dobry. Za chwileczkę też zobaczymy, jak to wygląda w porównaniu do poprzednich lat. Także to był, tak się, z tego się składały poszczególne pozycje naszego dochodu. No i tutaj widzimy, jak to wygląda w układzie też różnym wykresowym. Jeżeli chodzi o procent wykonania, 96%, tak jak Państwo widzą, na ogół było to o wiele, wiele mniej niż 90, chyba 2-3 lata były tylko lepsze, oprócz oczywiście naszej kadencji. Natomiast zawsze to było dużo mniej, a już zwłaszcza w latach 2011-2014 ten procent wykonania, jak Państwo widzą, 85, 84, 90, bardzo nisko, mimo że pułapy przecież stosunkowo nisko. No i proszę Państwa, dochody ze sprzedaży, tak jak już powiedziałem, niezwykle ważny dochód miasta, bo to taki dochód, który możemy wydać wyłącznie na wydatki majątkowe, a więc od razu determinuje sposób wydawania tych pieniędzy. Musimy je wydać na różne inwestycje majątkowe. No i oczywiście bez nich byśmy byli, no bez takich możliwości praktycznie żyją i musielibyśmy się kredytować. No i teraz można zobaczyć, bo ktoś mógł powiedzieć, a w 2015 się udało tyle pieniędzy pozyskać, w 2016 może, no ale tu widać po tych wykresach, że pracujemy ciężko nad tym, aby co roku dochody majątkowe były na odpowiednio wysokim poziomie. No i zobaczymy, jak to bywało w przyszłości, tylko jedna transakcja była bogata w 2008 roku, która pozwoliła no, tutaj odbić się na tym wykresie, natomiast wszystkie pozostałe no, były czasami na zerowym poziomie, prawie że zerowym. I można tylko żałować, że wcześniej tych naszych gruntów nie udało się pozyskać inwestorów, bo dzisiaj nasz dochód bieżący byłby o wiele wyższy, bo byłby z tytułu podatków, które będziemy my za chwilę konsumować, jak się wybudują te nasze centra logistyczne, to co roku będą nam płaciły żywą gotówką bardzo duże pieniądze. Potroimy wartość tych nieruchomości sprzedanych, a więc to jest ogromny zysk dla miasta. No i oczywiście nowe miejsca pracy, podatki pośrednie, rozwój gminy. Także tu jest tak wiele ważnych elementów, aby to, co możliwe i to, co budzi zainteresowanie środowiska gospodarczego, znalazło swoich nabywców, bo to będzie pracowało po wieczne czasy na rzecz naszej gminy. No i proszę Państwa, wydatki. Wydatki zawsze idą niemal równolegle do dochodów. Jeżeli dochody są w granicach 140, no to i wydatki muszą być w tych granicach. Tutaj w tym przypadku na poziomie 94% wykonania planu. I jeżeli nie jest to 140, to dlatego, o czym powiedziałem wcześniej, że niestety nie udało się niektórych inwestycji zaplanowanych, tych, które miały być finansowane ze środków europejskich, zrealizować w 2017 roku. Dopiero je realizujemy w 2018, stąd ta różnica w wykonaniu, bo gdyby te środki się pokazały, to wtedy pewne inwestycje już mogły być zakończone i ten plan wykonany w 100%, a tak jest 94,40%, ale myślę, że to i tak jest bardzo dobry poziom. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne elementy tych wydatków. Na bieżące jest to 14 milionów, a na wydatki majątkowe 18 milionów 381 tysięcy. Na rozchody, czyli na spłatę zadłużenia 4 miliony 500 musieliśmy zapłacić w tym roku. No tyle w tamtym roku. No i tak to wygląda również w tym układzie wykresowym. Wydatki ogółem pokazujemy, jak to wyglądało na przestrzeni poszczególnych lat. No i tutaj znowu widać, o ile mogliśmy więcej wydać na naszych mieszkańców, niż to było w poprzednich latach, bo to wszystko trafiło, czy w dużej mierze trafiło do naszych mieszkańców w postaci usług, w postaci świadczeń, w postaci inwestycji. Cieszymy się, że możemy naszym mieszkańcom wydawać coraz więcej pieniędzy. No i wydatki majątkowe, one też są na wysokim poziomie. Przez trzeci rok z rzędu utrzymujemy na dość wysokim poziomie w stosunku do poprzednich lat. Owszem, te lata wcześniejsze pojawiały się również duże inwestycje, tego nie będę oczywiście ukrywał, no tylko że kosztem zadłużenia i kredytów, które zostały w wysokości do 40 milionów złotych zaciągnięte. Natomiast my, tak jak powiedziałem, nasze inwestycje realizujemy z niewielkim dwumilionowym czy dwójmilionowym zadłużeniem, o które zwiększyliśmy w tej kadencji w naszym budżecie. Także to praktycznie to ogromne zadowolenie, że udaje się je realizować bez zadłużenia miasta. No i tak to wygląda. wygląda w poszczególnych znowu elementach, jeżeli chodzi o wydatki na poszczególne formy działalności miasta. Wydatki na gospodarkę komunalną, tutaj też proszę spojrzeć na te nasze dwa ostatnie słupki. To wszystko, to na wydatki, na wydatki komunalne, to wszystko bezpośrednio idzie na usługi dla mieszkańców, na remonty dróg, chodników, parkingi, parki i wiele, wiele innych inwestycji, które właśnie w tym się zawierają. No i poziom finansowy tych naszych inwestycji jest, jak Państwo widzą, bardzo wysoki w budżecie. No i tu rozliczenie budżetu, jeżeli chodzi o dochody, o rozchody i wydatki. Wydatki, dochody 128, przychody 112, czyli razem 140. No i podobna kwota, jeżeli chodzi o wydatki. Rozchody, no i jak mówiłem, na koniec została nam nadwyżka budżetowa w kwocie 3 538 000, która zasiliła budżet tegoroczny i oczywiście będzie wykorzystana w tym roku. I na koniec, proszę Państwa, coś, co to jest wielką dumą moją, Państwa, ale przede wszystkim za to chcę podziękować moim służbom, a zwłaszcza referatowi środków Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo tam są środki również pozyskane z różnych ministerstw, no, z różnych źródeł. Robiliśmy porównanie, ile nasze miasto zyskało środków zewnętrznych w latach 2004-2014, czyli do obecnej kadencji, i tego jest łącznie 54-55 milionów 200, bo ta pomarańczowa, ten pomarańczowy wykres to są tak zwane miękkie projekty, natomiast ta zielona to są projekty twarde. Na projekty miękkie w poprzednich latach zdobyliśmy 3 600 000, na twarde 51 milionów, a proszę Państwa, w tych 3,5 roku uzyskaliśmy łącznie 74-75 milionów, tam 300 tyle środków. To jest, proszę Państwa, wynik no, rewelacyjny, jestem z tego naprawdę dumny. Oczywiście znacząca część trafiła do nas w tym roku, tak jak powiedziałem, żeby to się rozłożyło w tych 3 latach, to byłoby pięknie, bo wiele inwestycji byłoby już wykonanych, ale wiele tych inwestycji, które chcemy realizować, na które złożyliśmy wnioski, zostało dopiero rozstrzygniętych teraz i w tej chwili przygotowujemy przetarg na 30 milionów złotych na ścieżki rowerowe i centra przesiadkowe, przygotowujemy przetarg na remont cechowni 20 milionów, przygotowujemy przetarg za kilka milionów, a 4 miliony na rynek 22. No jest trwa realizacja remontu warsztatów na kopalni za 4 miliony. Także no, te środki nie tylko zasiliły budżet tej kadencji, ale można powiedzieć, zrobiły już bardzo dobre podstawy do rozpoczęcia nowej kadencji, bo jak widzimy, do nowej kadencji wprowadzamy już kwotę około 50 milionów złotych na inwestycje, które będą realizowane de facto w 2019-2020 roku, bo w tym roku ledwie ruszymy ścieżki rowerowe, ledwie ruszymy cechownie, o ile w ogóle przetarg rozstrzygniemy, bo dzisiaj przetargami jest kłopot. Natomiast główny nacisk na realizację tych inwestycji przypadnie na kolejne lata. Także suma summarum nasze miasto może być dumne, bo w ciągu całego tego okresu naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej ściągnęliśmy do miasta niemal cały jeden budżet. Także to są ogromne pieniądze, które zainwestowaliśmy. Jak czasem się słyszy tych, którzy mówią, że Unia Europejska nam nic nie daje, albo jeszcze musimy do niej dopłacać, no to ręce opadają, bo jaka jest rzeczywistość, to my tutaj widzimy. A z tego wyniku naprawdę jestem dumny, bo nie będę tutaj sąsiadów porównywał, bo to trochę nieeleganckie, ale Siemianowice też sąsiad, ale po drugiej stronie rzeki ściągnęli w ciągu tej kadencji 82 miliony, a my 76 czy 5, no to a miasto Siemianowice jest dwa razy większe od Czeladzi, także nawet po prostu chciałbym prosić, żeby chwalili się tym, bo warto, nie mówili, że ledwie jakieś tam środki, albo może żadnych. ogromne środki udało się do naszego miasta ściągnąć z Unii Europejskiej, a jeszcze w tej perspektywie finansowej jeszcze liczymy gdzieś na około 10 milionów złotych, bo liczymy na Schaeffera i Widermana, liczymy jeszcze na docieplenie budynku hali Mosiru i pozostały tam 6 milionów, Widermana chyba też podobna kwota, także mamy nadzieję pozyskać jeszcze tych środków nawet w tym roku, być może w jakimś konkursie, także ta na koniec kadencji ta nasza suma pozyskanych środków może się jeszcze zwiększyć. W tej perspektywie, a przed nami przecież wkrótce perspektywa kolejna, w której mimo, że tam nam obcinają środki, to mam nadzieję, że również uda się zdobyć wiele tych pomocowych pieniążków. Proszę Państwa, to tyle w takiej obrazowej formie, może mniej takiej, jak to zwyczajowo kiedyś pani skarbnik Urszula Polakowa przedstawiała, ja to tak może trochę bardziej obrazowo, ale to może bardziej trafi. W każdym razie jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję, zwłaszcza jeszcze raz podziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za to, że wspólnie wszystko to zrealizowaliśmy. Szczególnie dziękuję Pani Urszuli Polak-Wałek, która dzisiaj co prawda nie przyszła opuścić, ale do stresu przeżywa jeszcze raz, jak już nie musi, ale to ona w dużej mierze popracowała nad tym, żeby ten budżet tak wyglądał, a nie inaczej, a bez niej się nic nie dało. Dziękuję Pani nowej Pani Skarbnik, Pani Bogusi Tonhojzer, która przygotowała te wszystkie informacje, no i cały czas pracowała z nami od początku kadencji w Wydziale Finansowym jako kierownik, także to też jej zasługa. No i oczywiście dziękuję wszystkim Państwu radnym, a zwłaszcza moim zastępczyniom, bez których nie dałbym sobie w życiu rady, także no, jestem Państwu gorąco ze wszystkim zobowiązany i oczywiście Panie Przewodniczący, liczę, że Państwo pozytywnie zaopiniują to sprawozdanie, no i że zasłużyłem na to, żeby jednak nawet w oczach opozycji uzyskać absolutorium, na co bardzo, bardzo liczę. Dziękuję bardzo.
Komisji Finansowo-Budżetowej z dnia 18 czerwca dotyczącą analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta Czerać za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. Wynik głosowania 4 głosy za, 1 głos przeciwny, brak głosów wstrzymujących. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych. Opinia jest opinią pozytywną. Jeszcze mamy opinię Komisji Rewizyjnej. Ona jest także opinią pozytywną. Muszę sobie tutaj proszę Państwa, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czeladzi przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 15 czerwca tego roku, następne 15 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza i została podjęta dnia 8 czerwca uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Czeraź. Mamy opinię pozytywną obu tych komisji. Czy panowie przewodniczący chcieliby jeszcze dodać coś do tej kwestii w tym punkcie? Pan przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej nie i pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej także. Oczywiście państwo te dokumenty mieliście załączone do naszych materiałów. I teraz proszę państwa, jesteśmy w punkcie 4.4. Dyskusja i wystąpienia radnych w ramach rozpatrzenia wyżej wymienionych wniosków. Czy państwo radni macie jakieś pytania, wnioski, jeżeli chodzi o ten zakres materiału, czyli sprawozdanie, które oceniamy? Bardzo proszę, zgłosił się pan radny Wojciech Maśkowski.
Dziękuję bardzo. Chciałbym się w kilku słowach odnieść do spraw związanych z absolutorium i prowadzeniem budżetu. Szanowni Państwo, przez ostatnie 4 lata jesteśmy poddawani temu rodzaju propagandy sukcesu, co zresztą dzisiaj też było widoczne. Można by się w pewnym sensie przekonać, że Czelać zaczęła w 2014 roku, wcześniej niewiele się tu działo. Nic z tym może dziwnego, bo na gruncie, który pozostawiła poprzedniczka urzędującego burmistrza, rzeczywiście każde działania wydają się być nowe, innowacyjne i finansowo ładnie skrojone, ale moim zdaniem aż tak dobrze nie jest. Można w kilku punktach najistotniejszych moim zdaniem wymienić te rzeczy, które stanowią największą problemy. Po pierwsze może wspomnę o wystąpieniu pokontrolnym RIO z kontroli kompleksowej lat 13-2017, gdzie na 28 stronach RIO wskazuje 16 wniosków, które uznaje jako nieprawidłowości lub naruszenia prawa. Chciałem przypomnieć, że w 2017 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości ponad 14 milionów, wykonane w kwocie 10 776 tysięcy. Jest to różnica blisko 4 milionów w stosunku do założeń, a już na rok 2018 planowane jest wykonanie w wysokości 18,5 miliona i tu też mam podejrzenia, że nie będzie takiego wykonania. Oczywiście jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się dopiero za rok. Zupełnie innym problemem, ale bardzo niebezpiecznym moim zdaniem jest też nieprzemyślana gospodarka gruntami. Najlepszym tego przykładem czy symbolem jest kwestia działek na Rolcach pod MLP, gdzie jak wiemy gminne tereny zostały sprzedane za 76 zł, podczas gdy tereny sprzedawane w ramach tej samej inwestycji przez prywatnego inwestora osiągnęły cenę 190 zł. Można powiedzieć, że w ten sposób na samych tych 6 hektarach tracimy albo nie zyskujemy, jak to woli, około 7 milionów zł. Jeszcze inną kwestią jest to, że gdyby gmina sama przystąpiła do sprzedaży własnego jednego kompleksu, to ta kwota mogłaby się jeszcze powiększyć w ramach podmiotu budżetu. Ostatnie 4 lata to też ciągły festiwal imprez, pikników i oczywiście promocja to jest też ważna rzecz. Sam przez wiele lat w tej dziedzinie działałem, ale nie może ona przysłaniać rzeczy chyba jednak ważniejszych, takich jak inwestycje i potrzeby mieszkańców, te pierwszej wagi. Do tego wśród tej promocji można zauważyć, że pan burmistrz jest tym najważniejszym elementem. Wcześniej zawsze to było mimo wszystko miasto. Teraz to pańska twarz jest twarzą tego miasta. Chciałem też wspomnieć o kwestiach właśnie związanych z takimi inwestycjami najbardziej potrzebnymi mieszkańców, wielu mieszkańców mówi, często w rozmowach porusza kwestie na przykład kanalizacji. Zarówno w rejonie Madery, czy w rejonie Starych Piasków przez 4 ostatnie lata w tym zakresie no niewiele się wydarzyło i nie mamy się tym tutaj aż tak chwalić. Można przyłożyć też przykład przeszacowanych niektórych inwestycji, na przykład remont Urzędu Miasta, który oczywiście był konieczny, no ale czy w kwocie zbliżonej aż do 16 milionów, no to tu jest też inne pytanie. No i wreszcie taka sprawa nigdy najbardziej prozaiczna, ale i najważniejsza, na którą oczywiście gmina nie ma aż takiego wpływu, ale nadal spada od wielu lat liczba mieszkańców i nie jest ona zafamowana, bo specjalnie dzisiaj wejrzałem jeszcze do danych, które są odłożone pod absolutorium, również liczba wymeldowań wzrasta, w tym roku jest z tego co pamiętam większa niż w roku poprzednim. Oczywiście liczba mieszkańców w stosunku do tego cały czas maleje. Już jest nas dużo poniżej 30 tysięcy. To były takie tylko główne powody, na których ja osobiście będę głosował przeciwko wyborom absolutorium. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny Stanisław Sarek. Proszę bardzo.
Najpierw może powiem kilka takich uwag natury ogólnej. Otóż miasto i budżet miasta oczywiście podlega bardzo różnym mechanizmom. Miasta zaciągają obligacje, miasta biorą kredyty, miasta biorą pożyczki. A tak naprawdę miasta, które są stworzone z mieszkańców, którzy w nich mieszkają, powinny utrzymywać swoją administrację z własnych podatków. Po to, że się tutaj mieszkają, po to płacą podatki, żeby w ten sposób tworzyć budżet miasta i żeby to miasto realizowało dla nich wszystkie konieczne i wymagane potrzeby. No oczywiście zdarza się, że miasto nie jest zrównoważone, że potrzeby i wydatki miasta są większe i wówczas trzeba szukać kombinacji różnego rodzaju. Ale ja z moich różnych podróży po świecie w rozmowach z różnymi ludźmi wiem, że są miasta na świecie i państwa na świecie, w których nie dość, że tych podatków odbieranych siłą przecież mieszkańcom danych miast, nie dość, że ich wystarcza, to jeszcze bardzo często te miasta prowadzą tak rozsądną politykę gospodarczą dotyczącą tych wydatków wewnątrzmiejskich, że na koniec roku na przykład, no, oczywiście trudno porównywać czarę z Hongkongiem albo z Singapurem. Oczywiście, że trudno, ale właśnie dlatego Hongkong jest Hongkongiem, a Singapur jest Singapurem, bo 50 lat temu Hongkongiem nie był, że prowadzi się tam rozsądną politykę gospodarczą i zdarza się, kilka razy, też na koniec roku budżetowego, zwraca się mieszkańcom pieniądze. Mój osobisty kolega ze zdziwieniem w roku 2017, już w zeszłym, dostał 3000 singapurskich dolarów z powrotem na swoje konto tytułem nadpłaconego podatku, bo miasto stwierdziło, że ma nadwyżkę i może wyżyć. Oczywiście to jest uwaga o charakterze ogólnym, ale gdybyśmy próbowali choć trochę idealizować, to pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, które tutaj w tej naszej czeladzi tak silnie, tak mocno podpierają budżet miejski, gdybyśmy, jak mówię, mogli idealizować, nie byłyby przeznaczane na kolejne inwestycje, o tych inwestycjach za chwilkę powiem, ale były po prostu dzielone między mieszkańców. Innymi słowy, sprzedaż danego roku sprzedała za 10 milionów złotych grzątów, tak, każdy mieszkaniec za 3 tysiące złotych. Oczywiście to jest idealizm, o którym Państwo może się tylko w ogóle nic nie wyobrażać, nie miałem tak niestety politycznych. Panie Burmistrzu, a teraz konkretnie. Dlaczego przedstawił Pan się krytycznych tabelek, które tutaj Pan tak ładnie pokazywał, tabelki pod tytułem koszty utrzymania miasta. I porównanie kosztów utrzymania miasta w roku 2004, od roku 2004 do roku, działa? Do roku 2017. No bo jakoś tak sobie dziwnie myślę, że ta tabelka kosztów utrzymania tego miasta, a w ramach tych kosztów oczywiście idzie mi o kwestie chociażby zatrudnienia wszystkich urzędników pracujących w mieście, wszystkich struktur miejskich, które utrzymują to miasto i tak dalej. To tak już tak dziwnie sobie myślę, że ta tabelka przebiłaby wszystkie inne, które Pan nam tutaj pokazywał. Innymi słowy, że to miasto w tej chwili w roku 2017 i w 2016 dalej jest znacząco droższe, pomimo zmniejszonej ilości liczby mieszkańców, aniżeli było kiedykolwiek. Po drugie, no mówi Pan o tym, że ten budżet, który Pan teraz dysponuje, jest o 50% większy i to tak, jakby to była jakaś Pańska olbrzymia zasługa, nie wspomina Pan o tym, że 25%, czyli połowa z tych 50 milionów złotych więcej, to jest po prostu 500+, które na tak wpada, bo tak sobie to Państwo Polskie wymyśliło, żeby 500+, a nie to się innych nie wchodzi do naszego budżetu. No i najgorsza rzecz według mnie, Panie Burmistrze, mianowicie z tego, co Pan mówił, wynika, że średnio rocznie sprzedajemy nieruchomości w tej chwili za około 10 milionów złotych. Było 9, 11, 10. No, gratuluję, choć ma to duży związek nie tylko ze skutecznością naszych służb. To oczywiście jest fajne i gratuluję. Także ja przyłączam się do gratulacji dla naszych urzędników. Ale jest to także związane no, z dość dobrą, a w ostatnich latach koniunkturą Polski w ogóle. A ta koniunktura, jest, no przecież Polska, wiecie Państwo, co się dzieje, jeżeli Trump czy jakieś inne silne firmy, silne finansowe instytucje na świecie zechcą zachwiać polską złotówką, to się dostanie w jednej chwili. Takie przykłady już mieliśmy. Polska nie jest najmocniejszym krajem, ta koniunktura nie będzie trwała wiecznie. W związku z czym niekoniecznie wiecznie będziemy sprzedawać co roku nieruchomości za 10 milionów złotych. A bez tego, gdyby tego nie było przez te ostatnie 3 lata, ten słupek naszego kredytu i naszych zobowiązań wyglądałby całkiem inaczej. A dlaczego to mówię? No bo ja jestem przepotężnie zaniepokojony, zresztą wielokrotnie dawałem temu wyraz, tym, co dzieje się z Czerwacią w kontekście tychże szumnie nazywanych przez Pana, a ja nazwę to w cudzysłowie, inwestycji. Dla mnie inwestycja to jest coś, co przyniesie wymierną korzyść w przyszłości. Oczywiście te realizowane przez Pana w cudzysłowie inwestycje przynoszą swego rodzaju korzyść, dlatego ponieważ no, Czerwać propagandowo zyskuje, ma coraz ładniejsze obiekty i tak dalej. Ale ja z przerażeniem myślę o przyszłości Czerwaci, która będzie musiała w przyszłości utrzymywać te wszystkie inwestycje. Bo taka cechownia, której remont będzie kosztował, no, z tego co Pan mówi, około 30 milionów złotych prawdopodobnie, to nie skończy się na tych 30 milionach jednorazowych. To będą przepotężne pieniądze już na zawsze, które te 30 tysięcy mieszkańców będzie przez całe życie musiało utrzymywać. Za 5 lat, za 10 lat, za 15 lat, prawda. I to niepokoi mnie bardzo. No i tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do głosu zgłosił się Pan Radny Kamil Kowalik. Bardzo proszę.
Jeszcze pozwolę tutaj sobie chwilkę Państwu zająć, gdyby Państwo mieli ochotę przeczytać całe te 28 stron, o których kolega Wojtek Maśkowski wspomniał, jeżeli chodzi o wystąpienie pokontrolne regionalnej drogi rachunkowej, to znak tego pisma to jest buchra 610x42x14x17x18. Także Państwo mieli żadnych wątpliwości, że takie wystąpienie jest, bo podejrzewam, że mało kto z Państwa radnych, jak i obecnych na sali, o takim wystąpieniu wie. Żałuję, że Pan Burmistrz się nie pochwalił też tym pismem. W 10. wystąpieniu jest wpięty błąd w postaci aż 13 protokołów, które zostały wykonane na konieczność prac dodatkowych budowlanych związanych z realizacją modernizacji budynku Urzędu Miasta. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie było tutaj kontrasygnaty skarbnika. To jest taki drobny problem, o którym Pan Burmistrz nie wspomniał. Nie wspomniał Burmistrz też o problemach podczas, nazwijmy to, reorganizacji ZPK-u i ZTBS-u, gdzie również Regionalna Izba Obrachunkowa w 2016 zwróciła uwagę, że były wadliwe rozliczenia i że pominęto kompetencje Rady w tym zakresie. I tak już delikatnie nie wspomnę o galerii sztuki elektrownia, gdzie z tego co wiem dalej jest inwestycja nierozliczona. Znamy dobrze temat niskiej jakości materiałów, zamurowanych pomieszczenia itd., itd. Inwestycja dalej nierozliczona. Sprawa, z tego co się orientuję, jest w prokuraturze. Został wykonany przez Instytut Techniki dodane inne specjalne badania. Zobaczymy, jak ten temat się skończy. Tyle tak w skrócie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, ale ja chciałam Państwu radnym przypomnieć, że opiniujemy budżet roku 2017, nie od 2013, bo nawet komisja rewizyjna nie zajmuje się sprawami lat do tyłu iść tam, tylko zazwyczaj, bo takie są założenia, rokiem ostatnim. I mówimy o budżecie roku 2017. Pan burmistrz prosił o głos, bardzo proszę.
Znaczy będą głosy, ale nie wiem, czy zapamiętam wszystko, co prawda nie będę szczegółowo do wszystkich kwestii się odnosił, bo one rzeczywiście nie odnoszą się do budżetu, tylko są takimi deklaracjami ogólnymi. Nie wiem, od czego zacząć, może od pana radnego. Radnego Maszkowskiego bardzo dziękuję, bo wiem, że pan radnego stawił za to, żeby rzeczywiście przyłożyć rządzącemu i tak delikatna wypowiedź, jestem zaskoczony. Bardzo dziękuję za tą krytykę. Wiem, każdy jaką ma swoją rolę i rola opozycji jest taka, żeby przyłożyć. No a tutaj rzeczywiście bardzo delikatne słowa. Może tylko odniosę się do tej kwestii takiej, która miała być takim strzałem, nie wiem. No, położyłbym je pochodem w odnośnie tych pieniędzy dotyczących sprzedaży działek. Proszę Państwa, dziwię się, że panowie, którzy akurat używają tego argumentu, jak wszyscy wiedzą, na jakich zasadach sprzedaje się grunty. Grunty sprzedaje się na tych zasadach, że się je wycenia, jest rzeczoznawca, który wycenia, potem robi przetarg, w przetargu ktoś je kupuje, no i właściwie cenę ustala ten, który kupuje, jakby było dwóch, trzech. Za tanią grunt, to być może było spekulantów 10, którzy by chcieli kupić ten grunt. Nie było więcej gruntów. Sprzedaliśmy za tyle, co ile ktoś chciał kupić i za tyle je wycenił nam rzeczoznawca. A na jakich zasadach sprzedawał i pod jakimi warunkami, co się za tym kryje, prywatny przedsiębiorca, niestety nie mogę tego stwierdzić, bo zupełnie nie mam zielonego pojęcia. Natomiast chcę tylko Państwu powiedzieć o jeszcze jednym, bo to tak rzeczywiście brzmi dość groźnie, że oprócz tej sprzedaży tej nieruchomości mamy jeszcze w umowie zapisanych wiele innych rzeczy. Budują za nas drogę północną, budują skrzyżowanie. Ta droga północna buduje nam dodatkowy dojazd do naszych terenów przy ulicy Gdańskiej. Dzięki temu, że ta droga powstanie, nasze grunty już zostały ponownie przeliczone przez zezoznawcę i są o wiele droższe niż były jeszcze rok temu, ponieważ zmienia się układ dostępu do tych dróg i my te kwoty sobie odbijemy w dwójnasób. A jeszcze do tego dodam, że za chwileczkę, jak wybuduje się całe to centrum logistyczne w przeciwieństwie do prywatnego właściciela, on już na tym kończy, a my dopiero będziemy profity mieli w następnych latach. Gdybyśmy postawili cenę być może taką, jak rzeczoznawca wymyślił taką cenę, jak ten prywatny właściciel, to byśmy tego zostało może nie sprzedali. No i tu nawiązując do tego, co mówił radny Pisarek, no właśnie dziękuję, że Pan mi tu uzasadnił, dlaczego musimy się spieszyć tą sprzedażą. Bardzo dziękuję, to tak świetny argument, o którym ja zapomniałem. To jest koniunktura. Sprzedawajmy, bo jest koniunktura. Tej koniunktury za 3 lata może nie być. Może już nikt nie chce kupić kawałka metra kwadratowego naszego terenu. A to co sprzedamy dzisiaj? Jak sprzedamy nie spekulantom, tylko podmiotom gospodarczym, to będzie, powtarzam to każdy raz, będzie przynosiło nam profity przez x lat i te nasze przyszłe pokolenia będą z tego korzystały, dlatego że wykorzystaliśmy dobrą koniunkturę. A że ona jest, to nie moja wina. To moje szczęście, bo nie znam dwie barwy, że tak to już jest. Jeszcze też chciałbym się odnieść króciutko do tego protokołu. Zapraszam wszystkich Państwa do przeczytania protokołu, bo tak dumni, jak my byliśmy po spotkaniu z paniami, które przedstawiały nam protokół, które no, uznały, że no, dawno nie były w gminie, której protokół jest rzeczywiście tak mało znaczące uchybienia, a zawsze są, no, tego się nie da ukryć. W poprzednich kadencjach co roku jest kontrola, byśmy mogli wyciągnąć protokoły z poprzednich kadencji. W każdej są uchybienia. Ja się cieszę, że w poprzednich też nie było jakichś nadzwyczajnych uchybień. Tak również w tych nie ma dyscypliny finansów publicznych, nigdy nam nie zarzucono. Mimo, że pan radny, wiem, bo przecież nam przekazała pani, pan radny zgłosił tam cały elaborat różnych skarg, Wiem, że wszystkie zostały odrzucone, nieuwzględnione, aż no, przykro było, że Pan pewne rzeczy nawet Pan zgłaszał. No ale no, przykro mi, że nie uwzględnili Pana tych postulatów, które Pan nam zgłosił na paru kartkach. Także ja z tego protokołu jestem bardzo zadowolony i tak porównuję, bo tak między nami prezydentami, burmistrzami dyskutujemy, bo to rzeczywiście ten nasz protokół był bardzo dobry i cieszyłem się, bo to zawsze jest takie ryzyko, że czasami gdzieś popełniamy jakichś rażących błędów, ale okazało się, że to są wszystko błędy typu wzmocnić nadzór, poprawić nadzór nad jakimiś tam pracownikami gdzieś podrzędnymi, którzy gdzieś tam popełnili jakieś błędy, wpisując wiele rubryki, co trzeba. Także ja z tego protokołu jestem bardzo zadowolony, a jak ktoś Państwa rzeczywiście pobudzony ciekawością chciałby go przeczytać, to jest do dyspozycji, można to w każdej chwili zrobić. Natomiast takich najważniejszych spraw, które Państwo zgłosili, to chyba tyle. Natomiast jeszcze dwa słowa kosztu utrzymania miasta, bo chyba połowę kosztów rodzi nam Sejm, rząd, rzucając na nas kolejne zadania, które rzeczywiście musimy realizować. I wydaje mi się, że my nie stworzyliśmy sobie ani jednego stanowiska, które nam by było potrzebne, tylko musimy wywiązać się z tych zobowiązań, które na nas nakłada rząd i Sejm. Taka jest sprawa. Nie wiem, czy jest Pani Dyrektor MOPS-u tutaj wśród nas. Panie dyrektorze, ile mamy na 500+, bo ta cała nadwyżka 40-50 milionów to jest podobno z 500+.
Nie, to jest
13 milionów. 13 milionów, nie 50 milionów, ani 25, 13 milionów rzeczywiście tyle to jest zasługa 500+, natomiast reszta to już nasze wielkie osiągnięcie. No to tyle na razie, by można jeszcze jakieś detalje.
Dziękuję bardzo. Głos prosi Pani Radna Irena Owczarz. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam parę słów tylko. No może podsumuję, że ten, co nic nie robi, nie popełniał błędów i to błędy faktycznie zawsze i wszystkim się zdarzają. Ja powiem tylko parę słów. Jako radna, dużo rozmawiam z mieszkańcami, spotykam się z nimi i mogę powiedzieć, że właśnie z moich obserwacji i rozmów wynika, że mieszkańcy naszego miasta, a to jest najważniejsze, są bardzo zadowoleni właśnie z działań naszego miasta na rzecz Czeladzi, na rzecz mieszkańców. Bardzo pozytywne opinie, jeżeli chodzi o pracę burmistrza miasta. I z tego się cieszę. I z tego się cieszę, że właśnie zadowoleni są mieszkańcy, a musimy pamiętać, że ci są dla nas najważniejsi. I tyle. Ja zagłosuję za udzielenie osób do ludzi prowadzi.
Dziękuję bardzo. Ja udzielę teraz Panu głosu, Pani Radny Stanisław Pisarek. Tylko chciałabym prosić, bo każdy z Państwa ma też swój głos i prosiłabym wtedy o wszystkie te kwestie, które Państwo macie do tego sprawozdania w takim swoim jednym bloku, żebyśmy nie wracali przez cały czas na zasadzie takiej później. Bardzo proszę, Pan Radny Stanisław Pisarek.
Panie Burmistrzu, ja się cieszę ze sprzedaży nieruchomości, to jest oczywiste i dla mnie jest obojętne tak naprawdę, czy kupuje to inwestor końcowy, czy kupuje to pośrednik, dlatego, bo przez sam fakt sprzedaży nieruchomości miasta, tak jak Pan powiedział, zyskuje, no bo miasto zamienia nieruchomość na pierwsze pieniądze, a po drugie w stały dobór gotówki w postaci podatków. Więc jest to oczywiste, że tak trzeba robić i do tego trzeba zmierzać. Ideałem byłoby miasto, które w ogóle nie ma własności, a tylko i wyłącznie zbiera pieniądze z podatków, bo jak nie ma własności, to nie ma kłopotów, no przecież wtedy już urzędników nie miał pracy, bo trzeba coś sprzedawać. Ale to jest uwaga dodatkowa, natomiast jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy wcześniej. Czy Pan się tak chwali tymi środkami unijnymi, które zyskuje? Ale no, też Pan zapomniał powiedzieć, że do każdego miliona złotych pozyskanych środków trzeba wydać troszeczkę bardziej pieniędzy, dlatego to jest minimum 15%, bo 85% może być wartość dotacji unijnej. A nie zawsze całe przedsięwzięcie, mimo tak olbrzymiej różnicy finansowej, że dostajemy coś do 100%, a właściwie tylko 15%. ale nie zawsze to coś jest takie najważniejsze. I akurat w przypadku tej ostatniej wielkiej inwestycji, o której Pan mówi, to znowu nie jest inwestycją w sensie przychodów, tylko jest inwestycją w sensie prestiżu i w sensie komfortu życia. Czyli tak naprawdę nie jest inwestycją, tylko jest konsumpcją. Niczym więcej, tylko konsumpcją. To przypomina sytuację, w której ktoś w bogatym domu sobie po prostu buduje dodatkowo salkę do ćwiczeń gimnastycznych, a więc wydaje pieniądze i potem musi tę salkę utrzymywać. Tak samo my będziemy musieli w przyszłości utrzymywać te ścieżki rowerowe. To nie wiem akurat, czy inwestycja na poziomie 36 milionów, bo to tyle łącznie będzie kosztowało, z czego 6 milionów robią nasze pieniądze, a 30 milionów, czy to jest akurat rzecz Czeladzi najpotrzebniejsza. Ja akurat jeżdżę na rowerze, bo obecny Marek konserwatny Czelacki również jeździ na rowerze, więc my będziemy z satysfakcją wielką korzystać z tych ścieżek. Ale jaki procent Czeladzian będzie z tych ścieżek korzystał? No nie wiem. Tak samo jak nie wiem, a wiem z kolei, jak niewielki procent Czelacian korzysta na przykład z niemalże co dwutygodniowych wernisaży w galerii Elektrownia, bo podczas ostatniej specjalnie tam poszedł mi kolega i naliczył łącznie z organizatorami i z autorami 15 osób. Łącznie z nimi. Więc tak to mniej więcej wygląda. Boję się, że te ścieżki na potem, nie wiem jaka będzie technologia wykonania tych ścieżek, ale wiem, że przestrzegam przed kostką budową, a nie burmistrzu, dlatego bo kostki na tych się po pierwsze źle jeździ, bo próbują niż odgania, a po drugie zarastają bardzo szybko chwastami i wymagają bardzo dużo pracy. Ale w ogóle kwestia inwestycji to jest rzecz no, zadziwiająca, że konsumpcję nazywamy inwestycją. Dla mnie rzeczą istotną dla miasta i najważniejszym zadaniem miasta, którego, no, którego nie realizuje Pan, ani nie realizował Pan specjalnie dobrze do roku 2017, a nawet na początku tego, że 2017 opowiadał Pan lekkie dane luki na temat stacji uzdatniania wody. Dla mnie najważniejszą rzeczą dla mieszkańców jest to, żeby w kraju była zdrowa i czysta woda. A to trzeba jest potężny problem, cały czas. I ten problem jest nierozwiązany. Na szczęście teraz w wyniku tych krótkich dyskusji coś się tam szykuje, być może kiedy w przyszłym roku pański następca, może pan, może ktoś inny, oby będzie zdawał nam rację, to być może tym będziemy musieli pochwalić jako pierwszy na świecie. Ja tydzień temu wróciłem z wielkiego różnego miasta, 12 milionów, w którym woda w kamach płynie najczystsza na świecie. Już jest tego miasta, gdzie po wódku kolegi, wielkiego przemysłowego miasta, gdzie po wódku nie do rzeki, nie do rzeki. I kolegi nie ma miasta, 12 milionów. Gdzie po wódku kolegi bosą pomagają mi w pracach ogrodowych. Po całym dniu pracy ja wróciłem do niego do domu czysty, tak jakby szedł tam. Po prostu tam jest czysty. Przyjechałem do naszej kochanej dzielnicy, do mojego miasta, na którym mam bardzo ładny ogród, w którym bardzo lubię pracować, panie burmistrzu. I kiedy wyszedłem na dwór, na Bosaka, żeby sobie trochę pozywać czereśnie, cieszyłem się, że jeszcze są, to wróciłem po 5 minutach spaceru do domu z brudnymi nogami. No tak po prostu jest. Tak w Czeladzi jest. Oczywiście to nie jest inaczej na razie, to nie jest inaczej na razie samej w sobie. Niemniej jednak żyjemy w każdym określonym miejscu na świecie. Musimy robić co się tylko da, żeby i powietrze zimą, nie tylko zimą, ale i latem, było w Czeladzi lepsze, żebyśmy tylko gminy ekologicznej, panie burmistrzu, dostarczyli. Nie wiem jakim cudem, ale rzeczywiście kiedyś w sposób logicznie dobry, żeby w naszej rzece, która jak pokazują przedwojenne zdjęcia, była źródłem rekreacji i miejsca wypoczynku dla żelazia, żeby w naszej rzece, która jest kiedyś zapomniany ściekiem, panie burmistrzu, do którego płyną ścieki z kilku naszych ulic, o czym pan wie, a ja mam je doskonale. Żeby te rzeczy były przedmiotem pańskiego sprawozdania, a nie tylko chwalenie się pieniędzmi, bo przypomnę państwu wszystkim, te pieniądze są nasze. I im więcej zabierze nam administracja miejska tych pieniędzy, tym mniej zostanie ich w naszej kieszeni. To są dodatkowe uwagi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pan przewodniczący Marian Kita. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja chciałem tylko ustosunkować do właściwie jednego zdania, jak to przed chwilą pan radny Pisarek powiedział. Dawno temu do Czeladzi przychodzili mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Przychodzili do Szwedów, bo ci byli najlepszych szewców. do dzisiejszego dnia mówi się o nas Szwedzi, ale Szwedzi, bo ci, którzy tu zostali kiedyś, byli najlepszymi szewcami. To było przez praktycznie 300 lat. Po II wojnie światowej w Czeladzi mówiło się o tym, że jest miasto róż. Z tego też byliśmy dumni, że na każdym skwerku były piękne róże. Dzisiaj, kiedy przyjeżdżają do nas z całej południowej Polski ludzie sztuki, ludzie malarstwa, ludzie grafiki, rzeźby, to miasto staje się mekką kultury i sztuki. Nas nie będzie, ale po nas zostanie wielka sprawa, wielka sztuka, wielkie malarstwo. Tu zaczynali studenci, którzy za lat 20-30 będą wielkimi malarzami na świecie. Tu przyjeżdża cały europejski świat, młodych ludzi, młodych dziewcząt, młodych chłopców, którzy dzisiaj już są, może jeszcze nie ze sławą, ale ta sława wcześniej czy później przyjdzie. I dlatego przykro mi jest, że przed chwilą pan radny Pisarek mówi, akurat na tym wernisażu było 15 osób. Nie. Znaczy, razem z tym, co sfotografował, czyli było 15, a przed tym było 14. Proszę Państwa, to taki tok myślenia, to trudno powiedzieć, że może być bardziej bezsensowny niż to, co się w tej chwili w taki sposób mówi. Jestem częścią w jakiś sposób od samego początku, gdzie pan Jarek Powałka zaczynał tutaj, w ogóle wcześniej to zaczynał, kiedyśmy wystawiali z panem Andrzejem Hermanem, oni wystawialiśmy, była potężna wystawa w Obi, tam w 90. może w drugim roku, jeśli nie będę pewnie, nie będę mówił. I to, co się tu u nas rozwija, co zaczyna kwitnąć, gdzie tu pokazują się najwięksi, tak jak powiedziałem, graficy, malarze, rzeźbiarze, profesorowie sztuki, muzyki. Powinniśmy być z tego dumni. Ja jestem z tego dumny. Tu na co dzień Państwo nie zdajecie sobie sprawy, kiedy przyjeżdżam przykładowo tam do pana Janka Powałki tam z różnymi zdjęciami, żeby coś tam wsadził do przyszłych wystaw. Ludzie dojeżdżają z całego województwa i spoza. Stają samochody, ci ludzie chodzą, oglądają. Tam czasami się nawarstwia 2-3 wystawy. Także tym więcej zwiedzają. To są setki, tysiące ludzi. I to ludzi takich, którzy kochają to. To znaczy się wielbiciele tej sztuki. Kto nie jest wielbiciele, niestety tam nie przychodzi. To jest tak, jak ktoś nie lubi piłki nożnej, to nikt go nie zaciągnie na mecz. Polska jakąś inną drużyną państwową. Może pójdzie na golfa, może pójdzie na tenis stołowy, on pójdzie gdzie indziej, ale...
Oferta mówi do wszystkich.
Tak. A tu jedynie jeszcze sądzę, chciałbym osobiście, to już mówiłem do Państwa, ponieważ ten temat został podniesiony przez tutaj pana radnego pisarza, że ten budynek, który powstał, do którego nie mamy młodzieży, bo skończyły się gimnazja i dzisiaj na siłę próbuje się zrobić tam pierwszą klasę na poziomie tam 5-7 uczniów, bo tak jest, widzimisię, to jest sabotaż. To jest zwykły, normalny sabotaż na
po prostu dla naszej społeczności. To jest wydatek 200 tysięcy minimum, bo to nie mówimy o całym budynku. My mówimy o tym, ażebyśmy mogli tam usytuować po zakończeniu prac gimnazjum, szkoły ponadmaturalnej. Może to być szkoła malarstwa, mogą to być języki obce, może to coś takiego, co przyniesie naszemu miastu kolejną chwałę i sławę. Tam po prostu nie ma dzieci w tym miejscu. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie, że na tej ulicy i na sąsiednich nie ma dzieci. Tam wymierają ostatni ludzie w poszczególnych domach, żeby to dla wszystkich było jasne. Ja tu w Czeladzie nie mieszkałem 5 lat, 10 czy 20. Ja tu mieszkałem po prostu ostatnie 300 lat minimum. W związku z tym tak, to ze strony zarówno jednego dziadka, drugiego dziadka, jednej babci, drugiej babci i tak dalej. Także ja tu się wychowałem, ja tu widzę i tu chciałem. To jest najpiękniejszy budynek, jaki mamy, żeby to było jasne. To został przez kopalnię wybudowany najpiękniejszy budynek. Oczywiście on był wybudowany pod szkołą. Ale jeżeli nie mamy na dzień dzisiejszy, to róbmy jak gospodarze, a nie zachowujmy się, jakbyśmy mieli jakiś tam nawiz inflacyjny w kieszeni i wyrzucamy kieszenie. To są pieniądze, gdzie normalnie dobry gospodarz nie wydałby ani złotówki. Ja słyszę, że burmistrz i zastępcy są naciskani przez kuratora, przez wojewodę. Gdzie my żyjemy? Zaczynamy żyć w państwie abstrakcyjnym. W państwie sabotażu po prostu. To, co za chwilę się tutaj pani przewodniczącej pokaże. To, co było na poprzedniej sesji, czy dwie sesje do tyłu. O zmniejszeniu diet radnych, zmniejszeniu teraz diet burmistrza. To jest bomberyzacja. My możemy mówić o podwyżkach, żeby była większa konkurencja na te stanowiska. Jeszcze lepszej gruziniści, którzy jesteśmy aktualni. A nie ogniscy. Ogniska to cały czas idzie. Bo poprzednia ekipa zostawiła kraj w deflacji, a dzisiaj jest galopująca inflacja i dlatego w pewnym momencie ktoś się zastanowił, że nie można wpisać 500 plus do konstytucji, bo za chwilę będzie można za nią kupić paczkę papierosów. No tak, no to, proszę Państwa, przecież nie wiem, czy oglądacie, słuchacie radio, telewizję, to co się dzieje na świecie, bo przecież to jest. My tu jesteśmy. Tu byli moi pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie, ja jestem i ja jako ten syn tej ziemi nie zostawię wnuków, prawnuków i dzieci na tym padole, żeby tutaj dochodziło do jakiegoś sabotażu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym zakresie? Bardzo proszę, pan Bogisz.
Nie chciałbym jakoś rozwijać dyskusję, ale pewne rzeczy trzeba tutaj uściślić. Elektrownia jest odliczona, panie Bartku. Odliczona, przyjęta przez wszelkie kontrole, komisje, które tutaj były. Także nie wiem, no może tam to prokurator złożył, może się prokurator rada, ale elektrownia jest rozliczona, zapłacona. Także tutaj akurat no, nieprecyzyjnie się pan wypowiada. Jeżeli chodzi o zdrową i czystą wodę, my mamy zdrową i czystą wodę. I gdy pan chciałbym, żeby pan jako radny miał tego świadomość i to powtarzał, bo ja rozumiem ludzi, przeciętnego mieszkańca, który puszcza w kranie i jest, miała woda leci, to uważa, że ona jest brudna. To jest woda, która ma taką charakterystykę, jeżeli chodzi o zawartość wapnia w wodzie. To jest woda, która płynie przez rdzawe rury, które są w blokach mieszkalnych i tego nie zmieni, choćbyśmy mieli krystaliczną wodę ze strumienia, to ona dalej poleci tymi rdzawymi rurami, które są w większości bloków. Nasza woda jest czysta i zdrowa. I dobrze, jakby radny o tym wiedział. Naszą wodę piją bezpośrednio, jak ją biorą ze studzienki, gdzie ona leci bezpośrednio, nie przez nasze rury. Bo ona jest bardzo zdrowa. A my ją chcemy zmienić tylko dlatego, że jest za twarda, jest niezdrowa dla naszych elektrycznych urządzeń. Dlatego ją chcemy zmienić.
ale nie dlatego, że jest niezdrowa albo brudna. A jeżeli jest brudna, to dlatego, że czuje przez takie góry, jakie są w naszych budynkach, może w Hongkongu są inne góry niż plastikowe wszystkie, bo na to ich było stać, to to płynie czysta. Ja nie będę namawiał, żeby pić z kranu, bo płynie przez te brudne, rdzawe góry, które są we wszystkich blokach. I przed pod pana domem również pewnie taką górą leci do mieszkania. Ale tych gór wymieniamy je systematycznie na plastikowe góry i duża część już jest gór plastikowych, które nie przekształcają się w tlenek żelaza i wtedy nie ma tego problemu. Szkoda, że radny powtarza takie rzeczy. Panie radny, też ja wiecie, naprawdę nie chcę tutaj zaogniać, bo mówię, to państwa krytyka jest taka sympatyczna, że aż liczyłbym, ale powtarza pan któryś raz, że mamy rozdawać pieniądze. Nie wiem, czy pan do swojego programu wyborczego napisze, że pan sprzeda grunty za 10 milionów i pan rozdaje mieszkańcom. Przecież nie może pan tego napisać, bo ustawa samorządowa nam na to nie pozwala. Ani złotówki nie możemy nikomu dać. Ustawa samorządowa, ustawa o finansach publicznych mówi, w jaki sposób należy gospodarować finansami naszej gminy. Więc po co pan przy każdej okazji mówi, żebyśmy coś rozdawali? Ja bym chętnie rozdawał mieszkańcom, ale bym był wtedy popularny. A wie pan, ja walczę o popularność, jak każdy kandydat, czy przyszły kandydat, walczy o popularność. Więc chętnie bym też rozdawał, ale niestety nie można. No niestety wyznawcy korwinizmu mówią wiele ciekawych rzeczy, ale one nie są do wprowadzenia w tym systemie, który u nas w Polsce panuje. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe i w ogóle o środki unijne, to panie radny też warto, żeby pan wiedział, jak to wygląda, bo czasami na komisjach być może nie ma czasu o tym powiedzieć. Są określone kupki pieniędzy z zapisem, na co te pieniądze może Unia przeznaczyć. No i my mamy dwa wyjścia. Albo po te kupki sięgnąć, albo powiedzieć, nie robimy ścieżek rowerowych, wszyscy dookoła będą robić, a my nie robimy, bo na rowerach jeździ dzisiaj 100 osób albo 500 osób. Ale Unia Europejska chce narzucić nam, a my albo się na to zdecydujemy, albo nie. Albo wybudujemy te ścieżki i zachęcimy mieszkańców, żeby przesiedli się na rowery, żeby mniej korzystać z samochodu. I to chyba jest konieczność u nas, bo rzeczywiście zapykamy się tymi samochodami i mogliśmy skorzystać z tego lub nie korzystać. My uznaliśmy i mam nadzieję, że większość rozsądnych radnych tak myśli, że jak te kubki tam są, to z każdej trzeba wziąć te pieniądze, bo nawet jeżeli taką elektrownię, proszę państwa, która nie przynosi nam dochodu, rzeczywiście to nie musimy dokładać, ale ten majątek mamy. Ten majątek mamy, jeżeli za 5 lat, kiedy skończy się okres trwałości, uznamy, że sprzedamy tą elektrownię i tam ktoś market będzie chciał wybudować, będziemy mieli takie prawo. Tak samo jak każdy inny obiekt. Jest okres trwałości, który nam na to nie pozwala. Ale ten majątek jest, a przedtem była ruina. To samo będzie z cechownią, to samo będzie z warsztatami, z rynkiem 22 i wszystko za pieniądze unijne, bo nasz wkład jest w większości przypadków bardzo niewielki, ponieważ mamy jako jedna z niewielu gmin przygotowany program rewitalizacji miasta. Wielu gminom się to nie udało, nam się udało, to wiele inwestycji jest finansowanych w 95%. Czyli pan żałuje te 5%, które mam do tego dołożyć? Mając ten majątek, rabujemy go, chcemy zniszczyć, to kiedyś moi poprzednicy kupili tą kopalnię. Z nadzieją, że będą takie czasy, które pozwolą te budynki uratować. I ja szanuję ich decyzję. Szanuję, to jest jeden z moich konkurentów przyszłych, szanuję jego decyzję, że wykupił tą kopalnię, bo możemy z tego zrobić taką perełkę, która będzie charakterystycznym elementem naszego miasta na całą Polskę. Nie ma drugiego takiego miasta na Śląsku i Zagłębiu, które będzie miało całą powierzchnię kopalni zrewitalizowaną. A my do tego zmierzamy, żeby tak się stało. Krok po kroku. I zrobimy nowy krok w tej kadencji, czy w przyszłej kadencji, bo jak cechownia będzie remontowana, warsztaty, to tamte kolejne budynki już nie są takie wielkie i zrewitalizujemy całą kopalnię. Wierzę w to bardzo gorąco i mam nadzieję, że będziemy tak ułożyli z panem radnym, że będziemy razem dumni z tego, że będzie przyjeżdżało tam masę ludzi, bo widzimy, co jest w tych regionach Pandekale czy w Niemczech, że jest taki powrót po latach do tej przeszłości górniczej, przyjeżdża masę ludzi, żeby dowiedzieć się, jak kiedyś kopalnie wyglądały. Pandekale nawet te usypane kopce zostawili, hałdy. Dzisiaj przyjeżdżają ludzie hałdy oglądać, bo to
jest dla nich jakaś rewelacja hałdy, jakieś hałdy. A tak, no hałdy oglądają. Nie będzie bardziej ciekawego elementu oglądania, do czegokolwiek oglądania w naszym mieście, jak właśnie tereny pokopalniane. Ja jestem ogromnie zadowolony, że Unia Europejska na takie rzeczy daje pieniądze. Mam nadzieję, że w kolejnej perspektywie pozostałe obiekty pokopalniane uratujemy i to będzie naprawdę taka wyjątkowa sprawa, którą będziemy się szczycić w naszym mieście, a równolegle staramy się na to zapracować inwestycjami gospodarczymi, bo też dobrze by było, jak pan tyle lat już pełni, 3 lata pan ponad pełni funkcję radnego, naprawdę zalecam, żeby pan raz ustawę o finansach publicznych przeczytał i o samorządową. Tam jest zapisane, jaką działalność gospodarczą może prowadzić gmina. Może halę targową wybudować, może sprzedawać wodę, ewentualnie ciepło, jeżeli ma ciepłownię. To są 3 dziedziny życia, którymi gospodarczo może zajmować się gmina. Innych działalności gospodarczej nie może prowadzić. Nie może być szewcem gmina, nie może sklepów wybudować, chyba że to jest na wsi, gdzie nie funkcjonuje nic i wtedy jest to jakby obowiązek gminy, żeby zapewnić dostępność tego sklepiku dla tych ludzi na wsi. Ale my nie mamy prawa niczego więcej gospodarczo wybudować. Naszą możliwością rozwoju gospodarczego jest jedynie gospodarka nieruchomościami, ściąganie do naszego miasta inwestorów, którzy będą budowali taką. Dobrze, że zgodziliśmy się w tej kwestii, że to jest znakomity pomysł, żeby szukać inwestorów, oni inwestują i do nas spływają pieniądze z podatków w sposób prawidłowy i zgodny z ustawą finansów publicznych. Także tyle przy okazji do pana i chyba tyle, nie chciałbym więcej dyskutować, także pani, obiecuję, że nie będę się więcej odzywał pani przewodniczącej. Dziękuję.
Ja mam nadzieję, że będzie jeszcze taką okazję pani.
Znaczy w tej części.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze o coś zapytać, podzielić się swoją opinią na temat sprawozdania wykonania budżetu? Bardzo proszę. Proszę państwa, bardzo proszę, pan przewodniczący Marcin Dawicki.
Pani przewodnicząca, wysoka rado. Obecną kadencję rozpoczynaliśmy w roku 2014 budżetem poniżej 100 milionów złotych. Budżet w 2017 roku został przekroczony powyżej 130 milionów złotych. W ramach budżetu 2017 roku realizowaliśmy wspólnie z burmistrzem program, który jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. I dzisiaj w imieniu Klubu Koalicyjnego Platformy Obywatelskiej rekomenduję sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i wnioskuję o udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta. Ja jeszcze chciałbym się odnieść do tej kwestii 10 milionów złotych, które poruszył pan Pisarek, które mielibyśmy podzielić na wszystkich mieszkańców. Tam padła kwota, że na jednego mieszkańca przypadałoby 3000 złotych, przypadałoby 300 złotych, bo tylko takie drobne wyliczenie. Ale padła kwota 3000, ale jest 300. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zanim udzielę panu przewodniczącemu, ktoś prosił o głos. To proszę państwa, ważną rzeczą jest, pan burmistrz tego nie powiedział, ale gdyby pan burmistrz chciał rozdawać te pieniądze, to pewnie byśmy musieli odwiedzać go z paczkami, bo są takie miejsca, gdzie się właśnie mogą znajdować osoby, które publiczne finanse dysponują nie w taki sposób, jaki te finanse powinny dysponować. Pan przewodniczący Andrzej Mentel, bardzo proszę.
Dziękuję. Pani przewodnicząca, wysoka rada. Najpierw się odniosę do wypowiedzi moich poprzedników. Chciałem zwrócić uwagę, że część wypowiedzi nie powinna paść dzisiaj z uwagi na to, że dzisiejszym tematem jest udzielenie absolutorium burmistrzowi za zrealizowany budżet w 2017 roku. Dużo padło też propozycji do tego, jak należy postępować, zarządzać, jakie są pomysły na to, jak powinien burmistrz, powiedzmy, realizować pewne jakieś działania, cel. I to powinno się odbyć na sesji budżetowej, która zwykle jest w grudniu. My w grudniu 2016 roku podjęliśmy uchwałę o realizacji budżetu 2017 roku. To jest jakby jedna kwestia. Druga to do pani przewodniczącej. Ja osobiście też chciałbym się odnieść w dalszej części swojej wypowiedzi do tego, że mija kadencja. Może nie będzie już okazji, żeby przeanalizować pewne działania, jeżeli chodzi o tą kadencję 2014-2018. Zresztą sam pan burmistrz w swojej prezentacji miał możliwość i przedstawił nam, jak to się kształtuje. W tej kadencji sięgaliśmy również historycznie do poprzedniej. Ja osobiście też chciałem się do tego odnieść. Ponieważ nie padły tutaj żadne, ja bym powiedział, zarzuty, zresztą pan burmistrz sam podziękował opozycji, że tak łagodnie dzisiaj wypowiadała się. Ja natomiast, zanim będę kontynuował swoją wypowiedź, to chciałem przytoczyć jedną ze zdań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu, która przedstawiła, jak należałoby odnieść się do realizacji budżetu. Oczywiście nie będę całej wypowiedzi czytał, tylko przeczytał to jedno zdanie i też bym poprosił pana burmistrza za chwilę o możliwość nam jako Radzie Miejskiej, dlaczego w ten sposób został wykonany budżet. W procesie udzielenia absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytania. Jak został wykonany budżet? Jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym i planowanym? Czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy i czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań? Mamy w sprawozdaniu z wykonania budżetu 2017 załącznik numer 4 do sprawozdania, który mówi nam o tych rozbieżnościach między tym, co zaplanowaliśmy, a wykonaliśmy. Mnie głównie chodzi o przedstawienie panie burmistrzu tego, dlaczego tak się stało. Mówię o wydatkach majątkowych między naszymi planami, które głosowaliśmy na sesji budżetowej w 2016 roku, a faktyczną możliwością realizacji tych zadań. Czy mógłby się pan, panie burmistrzu, do tego odnieść?
Wspomniałem o tym, może zbyt krótko, pobieżnie, z czego wynika brak wykonania i tam kilka inwestycji, zapewne pan radny ma te inwestycje gdzieś tam wymienione, jak chociażby oświetlenie miasta, które mieliśmy wymieniać, mieliśmy już rozpocząć budowę Rynek 22, kilka inwestycji mieliśmy zaplanowanych takich, które miały być finansowane z Unii Europejskiej. I krótko jednym słowem powiem, wszystkie inwestycje, które zostały wykonane, to te i wyłącznie te, które nie miały finansowania unijnego. Czyli w danym roku nie było konkursu na dany projekt, który zakładaliśmy realizować w 2017 roku i w związku z tym te środki nie wpłynęły i w związku z tym tych inwestycji nie wykonaliśmy. Natomiast bardzo się cieszę, że nie bezpowrotnie, bo prawie wszystkie te inwestycje uzyskały finansowanie poza jedną budową ulicy Szajbera i Wiedemana, uzyskały finansowanie w tym roku. Także te pieniądze nam nie uciekły, nie przepadły. Będą z ogromną nadwyżką prawdopodobnie zrealizowane w roku obecnym. Dlatego tak bardzo, bardzo chciałbym, żebyśmy mieli możliwość oficjalnie budżetu. Ten budżet będzie wyjątkowo wysoki, głównie ze względu na środki unijne.
Bardzo dziękuję, bo to jest ta wypowiedź, która właśnie nam jako Radzie daje obraz przyczyn niezrealizowania pewnych inwestycji w mieście. I to jest bardzo ważne i kluczowe, jeżeli chodzi o dzisiejsze absolutorium. Chciałbym się odnieść do w zasadzie trzech, może czterech kwestii z punktu widzenia zrealizowanego budżetu 2017 i oczywiście historycznie też się odniosę, dlatego że duża część Rady to są radni, którzy mają doświadczenie doświadczenie już nie pierwszej kadencji i mają możliwość porównywania, wykonywania budżetu w tej kadencji, w poprzednich i mają na ten temat swoje zdanie. Pierwsza rzecz to dochody i wydatki. Te dochody i wydatki i w tym roku na poziomie 96,7, jak i w poprzednich latach. To jest bardzo istotne, proszę Państwa, że jak już dzisiaj mamy tą ostatnią sesję absolutoryjną dotyczącą tej kadencji, uważam, że należałoby się odnieść również do lat poprzednich, pokazując, jak one były realizowane. Więc dochody w poprzednim za 2016 były zrealizowane w 97%. Dochody w 2015, za 2015 były zrealizowane w 98%. Trudno było zrealizować od 8 grudnia do 31 grudnia 2014 roku budżet z 2014 i dlatego tam mamy tylko dochody na poziomie 90%. Sprawa bardzo, zbliżona, a zwykle to było tak, że środki, które nie zostały zrealizowane, czyli wydatkowane, one przechodziły jako wolne środki i na kolejny rok. Tak się to stało w 2017, że mieliśmy 3,5 miliona, które zasiliły budżet w 2018. Mieliśmy z budżetu 2015 bodajże 10 milionów i ta realizacja wydatków była zawsze niższa z punktu widzenia dochodów. I to jest bardzo istotna rzecz. Kolejna rzecz z realizacji budżetu tegorocznego, budżetu, który jest dalej prorozwojowy, bo to jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę kolejne lata, kolejne kadencje burmistrzów, gdzie my widzimy, że wpływy majątkowe są określony sposób duże. Na tyle duże, że one pozwalają nam nie zasilić budżet raz w ciągu kadencji, ale co roku mamy stałe dochody majątkowe na poziomie powyżej 10 milionów. W tym roku mieliśmy 11, w poprzednim roku mieliśmy 13 ponad milionów, a w 2015 mieliśmy ponad 10 milionów. To z kolei daje nam możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, czego nam bardzo brakowało, gdzie w poprzedniej kadencji burmistrza pani Kosmali mieliśmy problemy, żeby zrealizować jedyną inwestycję, budowę Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia, gdzie, jak pan Marian wspomina, przyjeżdżają najbardziej znakomici artyści z całej Polski. Natomiast teraz mamy tak duże możliwości przez to, że te grunty i majątek gminy jesteśmy w stanie, systematycznie i stale sprzedać. I to daje nam możliwość dużych inwestycji, bo w tym w 2017 zrobiliśmy inwestycje na 18 milionów, w 2016 na 17, w 2015 na 14 milionów. I kolejna rzecz, która też jest bardzo istotna z punktu widzenia finansów publicznych i zadłużenia gminy, to dług naszej gminy przeliczony na dochody, który, jak sami Państwo widzieliście na wykresach, wcale nie rośnie. Wręcz przeciwnie, z biegiem czasu, rok za rokiem on spada. I to jest bardzo korzystne, również możemy powiedzieć, że odkładajmy pieniądze, oddajmy, tak? Możemy tak zrobić, ale ja uważam, że gmina musi się rozwijać. Ona się rozwija właśnie tym, że możemy inwestować w kolejne grunty, mamy pieniądze z podatków i one są pieniędzmi bardzo istotnymi z punktu widzenia pieniędzy bieżących, bo one nam pozwalają utrzymać urzędników. To Panie Pisarek, że zwiększyła się ilość urzędników, że mamy więcej. No, jak sobie pan wyobraża sytuację, że urzędnicy mieli do tej pory budżet na poziomie 100 milionów, a teraz jest 160, 130. Jest to coraz większy wysiłek ich jako pracowników, którzy te pieniądze muszą we właściwy sposób, no powiedziałbym tak nieładnie, przerobić, tak? Bo one muszą być wydatkowane. Także to jedno z drugim musi być połączone. To nie może być tak, że my zmniejszamy administrację, zwiększamy budżet, bo ktoś tą pracę musi wykonać. I to w zasadzie te najważniejsze kwestie, które chciałem poruszyć w swojej wypowiedzi. Oczywiście biorąc pod uwagę sprawozdanie burmistrza za wykonanie budżetu za 2017 rok, sprawozdanie finansowe o stanie majątku samorządu terytorialnego miasta Czelać, pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowo-Budżetowej, bo nie widzę tam nawet zdań odrębnych z punktu widzenia radnych, bo mieliśmy w poprzedniej kadencji nieudzielenie absolutorium, ale to, że udzielenie absolutorium wiązało się z szeregiem zarzutów, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu. I te zarzuty były przedstawiane Radzie przez Komisję Rewizyjną. Ja tam w protokole Komisji Rewizyjnej nie widzę żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu burmistrza za 2017 rok. I w imieniu klubu Czelackiej Inicjatywy Samorządowej chciałem rekomendować uchwalenie, to znaczy przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za 2017 rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałam, zanim będziemy podejmować uchwałę o udzieleniu absolutorium, to pierwszą uchwałą, to jest projekt o numerze 87 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Czelać za 2017 rok. Taką uchwałę będziemy podejmować. Proszę Państwa radnych o włączenie urządzeń, jeżeli nastąpiło. I proszę Państwa, głosujemy projekt o numerze 87 o treści, którą przeczytałam. Bardzo proszę. Proszę jeszcze Pan Przewodniczący Andrzej Mentel.
Jeszcze raz mam. Jeszcze raz mi się pokazuje.
No, cały czas mam jeszcze niezagłosowane. Możemy sprawdzić, co się dzieje. Dziękuję. Teraz tak. Proszę Państwa, 17 głosów za, 3 głosy przeciwne. Nikt z radnych się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejny. Panie Burmistrzu, bo jeszcze mamy absolutorium, to może Pan Burmistrz. Przepraszam. Proszę Państwa, kolejny punkt to jest punkt 5, jest podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Proszę Państwa, w materiałach mieście Państwo także przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla burmistrza. Wniosek ten został zaopiniowany przez komisję i przedstawiony do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I tutaj także w dniu 13 czerwca 2018 roku uchwała o numerze 4200x4x114x2018 czwarty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium za rok 2017. W związku z tym, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest opinią pozytywną. Mieliśmy okazję wysłuchać wszystkich uwag do wykonania tego budżetu i oceny pana burmistrza. Wszystkie te punkty zostały już przez nas procedowane. Jesteśmy w punkcie 5.3, projekt o numerze 88 w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Uchwała ta brzmi: udzielić absolutorium. Proszę Państwa, będziemy głosować ten projekt. Bardzo proszę. Dziękuję. I podobnie 17 głosów za, 3 głosy przeciwne, brak głosów wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Panie burmistrzu, gratuluję. Pozwolę sobie jako pierwsza.
Pozwolę sobie z tego miejsca, ponieważ chciałem przy okazji wygłosić krótkie oświadczenie, ale zanim to uczynię, to przede wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim radnym, którzy zagłosowali za przyjęciem sprawozdania, jak również za udzieleniem absolutorium. Ogromnie jestem dumny i szczęśliwy, bo to rzadko się w którejkolwiek kadencji dotychczasowej zdarzało, żeby przez wszystkie, każdy rok burmistrz uzyskiwał absolutorium i to tak, tak w sposób zdecydowany, także bardzo za to wszystkim Państwu dziękuję. To nasz wspólny sukces, nie tylko mój, ale także Państwa. Te wyniki finansowe, za które jeszcze raz dziękuję, ale przede wszystkim dziękuję również wszystkim moim współpracownikom tu jeszcze raz, dlatego zawsze proszę, żeby na tych najważniejszych sesjach Państwo byli, bo powtarzam to zawsze i będę powtarzał jeszcze raz. Byłem kiedyś trenerem drużyn piłkarskich i wiem, że trener niewiele może bez swojej znakomitej drużyny. Drużyny, która składa się z rozumiejących się nawzajem osób, które grają na jedną bramkę, a nie na dwie bramki. I wiem, że bez takiego zespołu ludzi pojedyncza osoba, czy kapitan zespołu, czy trener nic nie zrobi. Dlatego wiem, że to dłużej w 90% Państwa zasługa moich zastępczyń, które nie szczędzą czasu, sił, żeby mnie wspierać w działaniach kierowania miastem, ale Państwa mrówcza praca na każdym odcinku jest podstawą. Bez Państwa nic bym nie zrobił. Jestem dumny, że mogę zarządzać taką ekipą ludzi, na których mogłem liczyć, mam nadzieję, będę mógł w przyszłości. Bo proszę Państwa, przy okazji chciałem złożyć krótkie oświadczenie, że w związku z tym, że mam za sobą tak silną grupę radnych, którzy ufam, w większości wystartują w następnej kadencji i mam nadzieję będą zasługiwali na to, by dalej pełnić swoją funkcję, ponieważ mam za sobą wspaniałą drużynę pracowników, na których mogę liczyć w tej kadencji i być może będzie również tak w przyszłej kadencji, ponieważ mam dobry program, który już przygotowałem, który konsultujemy i będziemy konsultować z mieszkańcami, ponieważ mam już dużo pieniędzy, bo z tego słupka 3/4 to jest pieniądze, które są przeznaczone na działalność inwestycyjną w następnej kadencji. Więc proszę Państwa, nie pozostaje mi nic innego, jak oświadczyć, że zamierzam kandydować na burmistrza miasta w następnej kadencji. Dziękuję Państwu serdecznie. I proszę Państwa, tu do Pani Przewodniczącej chciałbym złożyć wniosek o jakieś 40 minut przerwy, muszę ochłonąć trochę, a wszystkich Państwa, wszystkich tych, którzy uważają, że przez te 3,5 roku wspólnie odnieśliśmy sukces, bo nie często w tym składzie się spotykamy, zapraszam przed budynek na schody. Chciałbym z Państwem sobie na tej ostatniej, najważniejszej sesji zrobić pamiątkowe zdjęcie. Będę zaszczycony, jeżeli Państwo się zgodzą. A kto nie chce na tym się zdjęciu znaleźć, to oczywiście przykro mi, że się nie chce podnieść, ale nie będę miał nikogo pretensji. Także Pani Przewodnicząca, bardzo proszę o 40 minut przerwy.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o
formalności. Czy ktoś z radnych jest przeciwny temu, aby ogłosić przerwę? Ja tą przerwę tak inaczej miałam ogłosić, z tego względu, że byłaby taka potrzebna nawet higieniczna przerwa. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny ogłoszonej przerwie? Nie widzę.
Można zdjęcie wystarczy 30 minut.
Panie radny, ja nie będę z Panem dyskutować, bo mówię, ten temat już przerabialiśmy. Ja proszę Państwa, 45 minut przerwy ogłaszam i zapraszam Państwa o przerwę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny punkt. Informacja międzysesyjna za okres od 11 maja 2018 roku do 1 czerwca 2018 roku. Czy Państwo radni macie pytania do informacji międzysesyjnej? Bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2017. Sprawozdanie było oczywiście omawiane na komisji. Proszę Państwa, kolejny.
Panie Przewodnicząca, ja tylko
bardzo proszę.
Powiem, że nie było u Was do sprawozdania, jeżeli chodzi o program współpracy z organizacjami pozarządowymi. To tyle. Nie opiniowaliśmy, dlatego nie ma uwagi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt o numerze 90 w sprawie zmian w budżecie miasta za 2018 rok. I tutaj króciutko, ale udzielimy nowej pani skarbnik głosu. Posłuchamy. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, zaproponowane przez nas zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 090 051 zł, na co składają się rozliczenie spłat do kasy KGZ za 2017 rok, wpływ środków z podatku czynności cywilnoprawnych oraz pozyskane przez placówki oświatowe i inne jednostki dochody dodatkowe. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 8 174 233 zł dotyczy dostosowania do terminów wynikających z wniosku o dofinansowanie dla dwóch zadań: zintegrowane punkty przesiadkowe ATR i aktywizacja gospodarcza terenów rolnika Wukaza Satu. Jest to też, pan burmistrz wcześniej mówił właśnie, że wynika to już z przesunięcia się harmonogramu u marszałka. Te zwiększenia planu dochodów będą przeznaczone na 1 744 448 zł z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Straży Miejskiej, 20 tysięcy na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz remont szkoły podstawowej nr 7, 197 200. Remont basenu w szkole podstawowej nr 5, 120 tysięcy. Zakup samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 200 tysięcy. I zwiększenia zaproponowane przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej społecznej z przeznaczeniem na opłaty dla mieszkańców Czeladzi w domach pomocy społecznej 80 tysięcy, 10 tysięcy z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W wydziale 904 130 tysięcy my chcemy przeznaczyć na budowę wojska przy parku przy ulicy 21 listopada. 15 tysięcy z przeznaczeniem na bieżącą działalność NZGK, są to dochody pracowane przez dodatkowe dochody pracowane przez NZGK. I 103 786 zł z rozliczenia KZK przeznaczenie na zakup oczyszczaczy powietrzanych placówek przedszkolnych. Dodatkowo 320 tysięcy proponujemy przeznaczyć na odwodnienie terenu przy ulicy Słowickiej, modernizację schodów przy płacy obok SP4 oraz kanalizację deszczową na ulicy Zwycięstwa. 100 tysięcy na działalność kulturalną na terenie miasta. 444 397 zł z przeznaczeniem na zwiększenie finansowania zadania nowe punkty społeczno-gospodarcze do wykorzystywania zadań konkretnie na wyposażenie. I na bieżącą działalność MOFSIG kwota 4065 zł. Zmniejszenie planu wydatków bieżących majątkowych to głównie dotyczy tego samego co po stronie dochodów, czyli zmniejszenia dla dwóch projektów unijnych na kwotę 8 800 000 zł w planie tego roku i przesunięcie jakby tego wydatku na kolejny rok. Co ważne, uchwała nie powoduje zwiększenia deficytu.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania projektu nr 90 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018. Proszę o włączenie urządzeń. I Kamil Kowalik też nieobecny. Siedemnaście głosów za, jeden głos przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 91 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladź na lata 2018-2030. Głosujemy projekt o numerze 91. Taka sama sytuacja, jak w razie obecnych. 17 głosów za, 1 głos przeciwny, brak głosów wstrzymujących, uchwała została podjęta. Kolejny projekt w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Czeladź. Projekt był omawiany na komisji. 7 głosów za, 2 głosów przeciwnych, 3 głosów wstrzymujących. Pozytywna opinia komisji. Głosujemy projekt o numerze 84. Nieobecny tylko pan Kamil Kowalik, pan Maria Kita jest już na sali. 19 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 85 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Muzeum Saturn w Czeladzi pomnika zlokalizowanego w parku przy ulicy Sikorskiego w Czeladzi. Projekt ten był opiniowany przez Komisję Rozwoju i Polityki Przestrzennej. 6 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Głosujemy projekt o numerze 85. Głosów za, czyli wszyscy obecni na sali radni. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 86 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Muzeum Saturn w Czeladzi pomnika zlokalizowanego przy Urzędzie Miasta w Czeladzi. Pozytywna opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. 6 głosów za, czyli wszyscy obecni na posiedzeniu Rady. Głosujemy projekt o numerze 86. Dziękuję. 19 głosów za, wszyscy obecni radni. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 89 w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Czeladzi. Komisja Finansowo-Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. 5 głosów za, czyli wszyscy obecni na posiedzeniu radni. Głosujemy projekt o numerze 89. 19 głosów za, wszyscy obecni radni. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt w sprawie uchwalenia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Czeladź organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej jest opinią pozytywną. 6 radnych obecnych na posiedzeniu głosowało za tym projektem. Głosujemy projekt o numerze 92. 19 głosów za, uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejny projekt o numerze 93 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Czeladź. Ten projekt był opiniowany przez Komisję Finansowo-Budżetową. 5 głosów przeciwnych, czyli wszyscy obecni na posiedzeniu radni. Proszę Państwa, opinia jest opinią negatywną do tego projektu. Głosujemy projekt o numerze 93. 5 Jaros, jeżeli jest obecny, tak? Pani Irena Owczarz. Nie zagłosowała, dziękuję. Siedemnaście głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące, nie ma głosów za. Uchwała nie została podjęta. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 17. Interpelacje i wnioski radnych. Do tego punktu zgłosiły się 2 osoby. Pan radny Włodzimierz Jarosz i pani radna Patrycja Juszczyk. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Ja mam takie zapytanie. Ponieważ pomnik Ani Czerwona Gaszka tam został zlikwidowany, chodzi mi konkretnie o mieszkanie, sam mnie zapytał, co stało się z tą tablicą upamiętniającą ten konkretny napis. Nie potrafię mu odpowiedzieć. Dziękuję.
Nie wiem, bo tu jeszcze pan Dariusz Pieczykowski się zgłasza, więc nie wiem, też w tym zakresie.
W kwestii już do odpowiedzenia na to pytanie. Jest, ta tablica jest w Muzeum Sadu.
Ale warto podkreślić, panie radny, że przyjechała w kawałkach. Kawałkach, które zostały sklejone, brakuje nam dwóch kawałków. No i taka trafia do muzeum.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Patrycja. To wszystko pani radny, tak?
Tak, dziękuję.
Pani radna Patrycja jeszcze. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, swój wniosek składam na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego porządku obrad.
Pani przewodnicząca, jeżeli pani pozwoli, ja nie byłem zapisany, bo ja pewne rzeczy również.
Właśnie pisałem. Dlatego powiedziałam.
Bardzo przepraszam. Pani przewodnicząca, kiedyś w imieniu ludzi po prostu stawiałem wniosek o lustro między Grodziecką a Tuwimem. to są właściwie dwie drogi powiatowe. Myśmy to lustro robili, bo to nie było za duże. Później ktoś to lustro uderzył i lustro już zostało odnowione. W ogóle to ono było małe, powinno być minimum dwa razy większe. Do czego zmierzam? Żeby dalej nie byliśmy mądry Polaków w Polsce. Kilka dni temu najeżdżające auto od strony Grodzka i od strony Tuwima, dwa auta zniszczone, szczęście od Boga, że po prostu rodzina wyszła z dzieckiem w całości tam z jednego auta, co z drugim nie będę mógł, bo nie, na tyle nie widziałem, bo podjeżdżałem już z korek, patrzę na lawetach, stamtąd zbijałem. Proszę Państwa, to są bardziej istotne rzeczy, niż nam się zdaje. Nie wiadomo kiedy, komu w takich przypadkach. Tam najazd od strony Grodzca jest dość stosunkowo szybki, nie będziemy mówić, natomiast od strony Czuwima, jak się wychyli, czasami nie za bardzo dobrze widzę. I to lustro, jeżeli czy to my stawiamy, czy powiat stawia, czy kto to w ogóle ma postawić, w każdym bądź razie ono musi być dużo większe, tak żeby była widoczność przede wszystkim tu w stronę Grodzca. Dwa auta, kilkadziesiąt tysięcy, jak tu się mówi, zniszczone i szczęście od Boga, że nie wiadomo, czy po prostu ludzie nie wylądowali w szpitalach, czy nie zostali, nie zginęli. Prawdopodobnie nie, bo ja widziałem później, jak tak troszkę podjechałem, że tam dziecko ubierali, że tak wygląda, jak się niewiele stało, ale auta obydwa zniszczone totalnie. Dziękuję.
Ja bardzo proszę, może... Ja tak powiem, że ja wziąłem kartkę do interpelacji, ale ksiądz się spóźniał.
Nie ma problemu, pan radny zgłosi, zostawi kartkę w biurze rady. Bardzo proszę pan.
Ja chciałbym odpowiedzieć od razu na gorąco. Mianowicie zgadzam się z tym zagrożeniem, bo jest naprawdę wielkie tam, zwłaszcza, że stoją samochody, które tam zasłaniają widoczność. Lata chwila powinna, tak mnie przekonują inwestorzy, ruszyć inwestycja przy Grodzieckim, bo robią to teren galerię handlową i mają rozpocząć od przebudowy właśnie tego skrzyżowania. Tam mają pojawić się światła, no i robi to bezpieczne skrzyżowanie. No, tego co wiem, w tej chwili poszukują firmy wykonawcze, wszystkie uzgodnienia, pozwolenia, bo one trafiają też do nas, już mają ta firma, więc mam nadzieję, że to załatwi dobry raz na zawsze, bo to lustro też nie zawsze spełnia. Ja często jeździłem to lustro, ponieważ ona pełniejsza, czasami się zdaje, że samochód jeszcze daleko, jest blisko, także to rozwiązanie, które tam docelowo ma być, ono dopiero tak naprawdę likwiduje to zagrożenie, które tam jest, występuje. Ja mam nadzieję, że po lada chwila ruszy ta inwestycja i wtedy problem zginie. A tymczasem, no, czy większe lustra są, to nawet nie wiem.
Jeśli mogę, proszę Państwa, w takich przypadkach odbywa się to w ten sposób, że my zgłaszamy potrzebę skontrolowania takiego miejsca, wtedy komisja w składzie, przedstawiciele policji, w tym przypadku przedstawiciele powiatu, naszego MSWiK i naszej Straży Miejskiej, robią objazd miasta, albo tak jak w tym konkretnym przypadku zgłosimy i poprosimy, żeby Państwo się odnieśli do tej sytuacji, zobaczyli, gdzie to lustro powinno stać, czy ono powinno stać bliżej, dalej, oceniając sytuację, dostajemy wniosek. W tym przypadku będzie powiat to lustro ustawiał, bo to powiat jest zarządem.
Ale zapewne powiat powie, że nie warto, bo za chwilę będzie przebudowa.
Ale w każdym razie podejmiemy działania.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy jeszcze w punkcie 18 korespondencję, informacje do wiadomości Rady. Proszę Państwa, mamy pismo z naszego MOC-u, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. I takie zaproszenie zespół wysłał do każdego z Państwa o ewentualny udział w turnieju piłki nożnej pod hasłem Gramy Razem Przeciw Przemocy. Powiem szczerze, nie było na ten moment żadnego odzewu. Termin zapisu jest do 18 czerwca, czyli już jest przekroczony, ale tutaj to zaproszenie jest ponowione. Tylko tak, turniej planowany jest na 24 listopada, więc nie wiem, czy to jest tylko do radnych to zaproszenie, bo trudno dzisiaj mówić, jaki będzie, kto będzie radnym, ale może też, jeżeli jest kierowany do nas, to myślę, że wzięcie udziału w takim turnieju no chyba nie przeszkadza, że gdyby się komuś nie poszczęściło, to nie będzie mógł brać udziału.
ale to myślę, że nie wiem, panie też oczywiście mogą. Jest otwarta formuła, bo nie ma tutaj, że to jest tylko kierowane do panów. Jeżeli ktoś z państwa, to prosiłabym w Biurze Rady wpisać swoje uczestnictwo, to trzeba wpisać imię, nazwisko, dane do kontaktu i podpis, że jesteśmy zainteresowani udziałem w takim przedsięwzięciu. Proszę państwa, mamy pismo też przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Przedkładają nam państwo z Rady kopię rezolucji podjętej na sesji Rady Miejskiej 23 maja w sprawie ochrony i promocji flagi Unii. I to ten projekt uchwały, która została nam skierowana, jest oczywiście do wglądu w Biurze Rady. Mogą się państwo z tym, tą uchwałą zapoznać. Do Rady wpłynęło dzisiaj, także znowu takie rzeczy i myślę, że może się zdarzać, że będą się zdarzać teraz coraz częściej. Anonim skierowany tutaj do nas przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, ale przekazany do Rady Miejskiej w Czeladzi ze względu na właściwość rozpatrywania skargę pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi dotyczącą spraw pracowniczych. Jest to skierowane do Rady, natomiast Rada tych anonimów nigdy nie rozpatruje, bo nie wiemy komu odpowiedzieć. Ja tylko może do pana burmistrza, są tu pewne efekty, które są ujęte ze względu na nadzór na tą jednostką, przekażemy do pana burmistrza do ewentualnego rozpoznania tuż wewnątrz. Ja nie poddaję tego pod żadne głosowanie czy opinię komisji, bo to jest anonim i trudno się do niego odnieść, nie wiadomo tak naprawdę do kogo. Jest to też w porozumieniu z panem mecenasem, byśmy omawiali, co z tą kwestią zrobić. No niestety pewnie takich będzie jeszcze sporo. I proszę państwa, jeszcze wpłynęło także dzisiaj. Jest to pismo w sprawie, z prośbą o interwencję w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Będzinie. Tutaj się podpisali rodzice dzieci przewożonych do szkół w Będzinie. Z tego względu, że to wpłynęło dzisiaj, nie było też możliwości zapoznania się z tą sytuacją. Ja chciałabym prosić państwa, i taki wniosek tutaj składam, do przegłosowania o przekazanie tego pisma dotyczącego rozstrzygnięcia przetargu na przewóz dzieci do Komisji Edukacji. Na najbliższej komisji, która się odbędzie, proponuję o zapoznanie się, zaraz panu udzielę głos, i żeby po prostu tutaj się do tego pisma ustosunkować, bo jest to kierowane do przewodniczącej rady, czyli do rady, i będziemy, jesteśmy zobligowani do wysłania odpowiedzi. Ja poproszę też po przegłosowaniu panią kierownik biura rady o to, aby takie pismo było, że ustalimy też, kiedy będzie najbliższa sesja, że będzie to opiniowane na komisji i później rozstrzygane na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej. Pan przewodniczący.
Pani przewodnicząca, ja mam tylko pytanie takie. Pani zasygnowała nam kawałek projektu z Rady Miejskiej Krakowa dotyczącej flagi europejskiej. Czy mogłaby pani troszeczkę szerszy tekst podać, bo to jest bardzo istotne. Dlaczego to jest istotne? My jesteśmy członkami Unii Europejskiej i flaga Unii Europejskiej jest równoznaczna z naszą flagą automatycznie. Natomiast ludzie, którzy depczą flagę europejską i krzyczą, że to jest szmata, automatycznie no, tak rzeczy robić nie wolno, a w niektórych krajach takie rzeczy się każe. W związku z tym prosiłbym o taki troszkę szerszy kontekst, o co chodziło radnym miasta Krakowa w sprawie tej flagi europejskiej.
Wrócimy do tego za chwileczkę. Poproszę o wprowadzony wniosek i poproszę państwa radnych o przegłosowanie. A jeszcze pan przewodniczący,
Komisji Edukacji. Pani przewodnicząca, chciałem się odnieść do tego pisma rodziców osób niepełnosprawnych związanego z transportem, bo przyszedł do mnie rodzic, to było chyba wczoraj, rodzice się dowiedzieli, kto ma być wykonawcą.
Ja bym proponowała panie przewodniczący,
żebyśmy wrócili do tego, bo
nie mamy materiałów, nie ustosunkowało się, także
o co chodzi, ale taką wiedzą się podzielę z uwagi na to, że jeżeli pani proponuje, żeby się komisja tym zajęła, no to będzie mocno po czasie, dlatego że realizacja jest od września. I tutaj jeden z rodziców powiedział, że już się chyba umówił z burmistrzem na spotkanie i będzie burmistrz rozstrzygał, więc nie wiem, czy będzie potrzeba, żeby kierować to.
Znaczy ja bym to skierowała. Jeżeli zostanie rozstrzygnięte, to komisja na posiedzeniu zapozna się z tym rozstrzygnięciem i państwo po prostu będziecie rekomendować, jeżeli. Bo my i tak musimy jako rada odpowiedzieć, bo pismo jest skierowane do nas, z tego co widzę, nie do pana burmistrza tutaj nie ma notacji. Więc myślę, że żebyśmy po prostu nie musieli się zbierać, żeby później przekazać to pismo. Możemy głosować ten wniosek. Bardzo proszę, wniosek o przekazanie pisma do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Pan Marian Kita, pani Irena Owczarz i już. Dziękuję. 19 głosów za, wszyscy obecni radni. Wniosek został przyjęty. Proszę państwa, ja tutaj na prośbę pana Mariana tak szybciutko państwu przeczytam. Rada Miasta Krakowa. Rezolucja Rady Miasta Krakowa podjęta 23 maja do radnych prezydentów wójtów, burmistrzów i marszałków województw, do rad miast metropolitalnych Rzeczpospolitej, do sejmików wojewódzkich, do rad miast, gmin i powiatów w sprawie ochrony i promocji flagi Unii Europejskiej. Członkostwo w Unii jest sukcesem 100 lat niepodległej Polski. Przystępując do Unii, odzyskaliśmy należne nam miejsce w sercu Europy. Z państwa na marginesie historii Polska stała się współtwórczynią największego na świecie obszaru dobrobytu, wolności i pokoju. Dokonaliśmy cywilizacyjnego wyboru. Europejskie wartości są naszymi wartościami. Europa jest naszym domem, a jej symbole są naszymi symbolami. Unijne symbole odwołują się do kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy. Flagi Polski Unii Europejskiej są powodem naszej dumy. Dlatego flaga Unii Europejskiej powinna zawsze pojawiać się obok flagi RP na budynkach publicznych, towarzyszyć jej w uroczystościach państwowych, powinna zostać wprowadzona jej ochrona prawna. 2 maja, dzień flagi RP, powinniśmy uznać także za święto flagi Unii Europejskiej zainaugurowanej podczas uroczystości w strasburskiej katedrze. Przybliżanie bowiem Unii Europejskiej obywatelom nie powinno odbywać się tylko w sferze prawnej czy ekonomicznej, lecz także w sferze emocjonalnej. Będzie to możliwe wówczas, gdy jak największa liczba instytucji publicznych z całej Polski, rządów, organizacji społecznych oraz obywatelek i obywateli przyłączy się w obu działaniach, podnosząc 2 maja obok flagi RP flagę Unii Europejskiej. Jesteśmy dumni, że Polska jest częścią Unii Europejskiej. Silna Europa to nasza racja stanu. Flaga Polski, flaga Unii Europejskiej to nasze wspólne symbole. Chronimy je i bądźmy z nich dumni. Apelujemy do gospodarzy polskich gmin, miast, powiatów i województw, by przyłączyły się do wyżej opisanego działania, zaznaczając w ten sposób otwarcie i z dumą przywiązane do Europy i jej wartości. Proszę państwa, my myślę, przygotujemy taki projekt, takiej intensywnej uchwały, przekazaną rezolucją, ale jak porozumiemy jeszcze z prawnikami, taki dokument przygotujemy, poddamy państwu pod głosowanie, aby nasza rada też przyjęła właśnie
zakresie. My możemy tą rezolucję Rady Miasta Krakowa w tej chwili też myśleliśmy teraz podjąć, poprzeć tą rezolucję, bo Rada jako Rada Miejska, po prostu ten tekst, który reprezentuje Rada Miasta Krakowa, może popierając ją w imieniu suwerena, czyli naszego miasta. I to jest wszystko. Od razu możemy poprzeć.
Jak to możemy zrobić? Formalnie, bo od formalności.
Panie wicemasie, jest to możliwe?
No generalnie ad hoc też jakoś może możemy w tej chwili to zrobić. Tak. Kilka minut przerwy. Tak.
Państwo, przecież my się też będziemy, przepraszam, spotykać na pewno podczas wakacji.
Ja powiem tak, ja mam zawsze wątpliwości do rzeczy pod wpływem emocji zawsze, ale też nie popełnić jakiegoś błędu tutaj, to trzeba było po prostu przygotować. Jakie jest Państwa zdanie?
Możemy zrobić przerwę i przyjdziemy.
Spokojnie przygotować.
Tak,
oczywiście, że tak.
Nie
tak na kolanie.
Moja intencja była taka, że akurat spadamy w przerwę wakacyjną. I żeby nie liczyć tam, że będzie dodatkowa sesja i tak dalej. Ten tekst, który jest zawarty przez Radę Miasta Krakowa, w całości ja osobiście popieram. Sądzę, że pozostali radni również. Czyli popieramy rezolucję. Jeżeli popieramy rezolucję, to jesteśmy razem z Radą Miasta Krakowa i to jest wszystko.
Nie, proszę.
Państwa, ja jestem 12 rok w Radzie, to nie przypomina sobie takich wakacji, gdzie nie byłoby sesji Rady Miejskiej. Pani Marianie, Pan pewnie też nie. Nie wiem, no ja mam wątpliwości, bo chciałam to przygotować tak, żebyśmy mogli ten dokument później wysłać i nie stwierdzić się, że coś
to było nasze.
I że to tak Pani mówi, że było nasze. Proszę Państwa, głosujemy, tak?
Nie.
Czy możemy się umówić, i tu bym prosiła zanim, bo jeżeli Państwo zdecydujecie, że mam to poddać pod głosowanie, to ja to oczywiście poddam pod głosowanie, ale ta była propozycja, żebyśmy poczekali. Ja też się przychylam do tej propozycji, bo tak jak mówię, jestem za tym podjęciem takiej intensywnej uchwały, ale chciałam, żeby to było przygotowane w porządku. Oprócz Pana Mariana, czy ktoś ma jeszcze inne zdanie na ten temat?
Odbieramy Panią Przewodniczącą.
Nie na kolanie.
Panie Marianie, przygotuję tak jak trzeba.
Ja naprawdę, ja tylko, moja intencja była następująca. Tekst został przygotowany przez Radę Miasta Krakowa perfekcyjnie. Mówimy o w tej chwili przerwie wakacyjnej jako dwa, a trzy, że jeżeli Rada Miasta Krakowa w tej chwili uzyska tak duże poparcie, że ta sprawa wejdzie do Sejmu, czy w ogóle pod obrady parlamentarne, to skończy się po prostu poniewieranie flagą europejską. Czy to nie może być tak, że posłowie, senatorowie wycierali buty flagą europejską i krzyczeli, że to jest szmata? Czy to godzi w nasze w ogóle uczucie? Jako ludzi, którzy weszli do Unii Europejskiej. To jest wszystko. Dlatego ja nie mówię, że na pewno tak ma być, tylko ja mówię, że taką rzecz można by było bezpośrednio załatwić. Ale jeżeli uważacie Państwo inaczej, ja nie kwestionuję.
Proszę Państwa, no pozostaje mi tak, przybyliście do większości i Pani Marianie, tak jak powiedziałam, przygotujemy na sprawie uchwały. Na pewno się będziemy w lipcu, podejrzewam, spotykać, bo zawsze tak jest, bo są zmiany dłużej, czy jakaś pilna uchwała, więc chciałabym, żebyśmy to przygotowali i przegłosowali, jak będzie gotowe.
Państwo, jeżeli można, jakiś kompromis ewentualnie zaproponować, czy rzeczywiście, Panie Mecenasie, takie poparcie przez głosowanie rezolucji nie wystarczyło i by taką intencję wysłać do tych, a oczywiście nic mi nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy na najbliższej sesji przygotowali swój tekst z wyraźniejszym, tak powiem, ułożeniem tekstu naszego. Oczywiście Pan radny trochę ma racji, bo być może im zależy na to, żeby ten akt w sprawie większym poparciem, żeby wysłać go jak najszybciej do Sejmu. No a jak rzeczywiście my się spotkamy w lipcu, czy może później, no to nasz głos uznanie wzięty pod uwagę. Ja tu bardzo mocno rozumiem intencje pana radnego. Także może to nie jest wielki problem, żebyśmy jednak takie poparcie udzielili.
Ta uchwała, przepraszam, jeszcze została podjęta 23 maja, do nas wpłynęła wczoraj.
Rada zajmuje stanowisko i wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Także musielibyśmy to uchwałę przygotować i podać pod głosowanie. No też myślę, że nawet z takiego powodu, może bardziej prezaicznego, żeby to miało taki właśnie też trochę materialny wyraz, żeby nawet Rada Miasta Krakowa można było poinformować o tym, że takie decyzje zostało przyjęte. Natomiast z formalnego punktu widzenia, to co jest najważniejsze, Rada musi podjąć uchwałę wyrażając takie stanowisko. Alternatywą dla odłożenia tej sprawy na kolejną sesję jest po prostu przygotowanie tej uchwały teraz, i tak ad hoc, i podanie po prostu.
No, myślę, że jakoś szybciej.
Proszę Państwa, zaraz udzielę głosowania. Proszę Państwa, prosiłabym, gdybyście Państwo mogli przekazać informacje do Biura Rady odnośnie Państwa urlopów, kiedy Państwo będziecie mnie osiągali, nie będziecie na swoich wakacjach, bo gdyby zajdzie taka konieczność zwołania sesji, żebyśmy mogli się spotkać, żeby zawsze było to kworum do podejmowania decyzji. I tu prosiłabym o przekazanie takich informacji do Biura Rady. Pani Radna Monika Pawlik, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, ja mam taką serdeczną prośbę, ponieważ na mojej Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej padł wniosek. Nie został co prawda przegłosowany, bo uznaliśmy, że należy to zrobić na sesji. Mam taką serdeczną prośbę do Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej, żeby została zawarta przy kolejnym na przykład analizie regulaminu organizacyjnego czy statutu, żeby zawrzeć taką informację o dyscyplinie radnych podczas komisji, ponieważ na mojej komisji notorycznie niektórzy radni wychodzą sobie, podpisują się tylko i wychodzą. Jest to troszeczkę nieładne w stosunku do radnych, którzy są na komisji, głosują. Także ja bym prosiła o zawarcie i zdyscyplinowanie. Dziękuję.
Proszę Państwa, teraz trwają prace komisji nad statutem i pewne zmiany, które musimy wprowadzić do obecnie obowiązującego statutu, będą wprowadzane także ze względu na te zmiany, które ustawodawca nam wprowadził i musimy je uwzględnić. Te prace trwają, więc jest też okazja ku temu. Wiem o takich sytuacjach, też Państwo zgłaszają, niektórzy radni, że na sesjach też ktoś przychodzi, wychodzi. Ja odnotowuję od jakiegoś czasu, o której godzinie ktoś przychodzi, o której wychodzi. To jest też jakiś dokument, który pokazuje tą pracę radnych i kiedy radni są na sesjach, czy kiedy są na komisjach. Jeżeli nie przychodzą albo wychodzą, no to później jest też ten problem, że przyjść można się podpisać i wyjść. To myślę, że to jest tak nieładne, tylko powiem i tyle. My w poprzednich dwie kadencje do tyłu wprowadziliśmy te kary, które obowiązują do dzisiaj za nieobecność na komisjach i na sesjach. I myślę, że to był też powód, spowodowało to, że radni na tych sesjach uczestniczą, bo bardzo często się zdarzało, że przyjeżdżaliśmy na komisję i nie było kworum. I komisja była na drugi dzień i ta osoba, która jest sumienna i wywiązuje się ze swoich obowiązków, przyjeżdżała 2 lub 3 dni pod rząd, dlatego że ktoś po prostu nie przyjechał. I po wprowadzeniu tych kart tak naprawdę sytuacja całkowicie się zmieniła, bo jeżeli ktoś ma nie przyjść, to nie przychodzi. I to jest z całą konsekwencją, ale zdarza się to już na pewno dużo rzadziej niż kiedyś. Bo czasami było tak, że 1-2 osoby przychodziły na komisję i na drugi dzień przewodniczący zwoływał kolejny, bo musiał przed sesją te komisje musiały się odbyć. Także to jest Państwa wniosek, Pani Radna taki wniosek złożyła, możemy taką kwestię rozpatrzyć, a później tak czy inaczej Rada. Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda jeszcze w tej kadencji podjąć taką uchwałę, Panie Przewodniczący.
W tej chwili rzeczywiście otrzymaliśmy wersję statutu już poprawioną przez radcę prawnego z urzędu. Natomiast w związku z tym, że chcemy już taki tekst jednolity otrzymać, jest z uwagi na, żeby nie zmieniać jakby planu pracy komisji, jest ogłoszona przerwa i w momencie, kiedy spotkamy się we wrześniu, uchwalimy obrady komisji i ustalimy ten status w nowym brzmieniu i oczywiście uwzględnimy wniosek, przygłosujemy go na komisji odnośnie zmienienia zapisów dotyczących frekwencji obecności na komisjach i na sesjach.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania, wnioski w tej części sesji? Pan burmistrz, bardzo proszę.
Ja chciałem tylko zaprosić Państwa na oblicze Radzi, które jak Państwo wiedzą odbywają się w piątek i w sobotę, a w niedzielę trzymają kciuki i przyjmę na strefę Kibica i mam nadzieję, że Polska tu razem wygra. Serdecznie zapraszam.
Dziękuję. Zamykam 52. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu razem i wszystkim tutaj obecnym. Życzę udanych wakacji i oczywiście zapraszam na kolejną sesję. A mam nadzieję, że ona się na pewno w okresie wakacji.